Jest referent, proszę bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Przepraszam bardzo za te 30 sekund, które zabrakło mi przed przerwą, ale 16 punkt był za 15, druga, a 23 już był 2 minuty przed drugą, a 45 minut trzeba przejechać, więc proszę mnie mieć za usprawiedliwionego. Raz jeszcze przepraszam. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały numer 181 przez 15 porządkuje, właściwie rozszerza tabelę dotyczącą odpłatności dla osób przebywających w ośrodkach wsparcia dla bezdomnych pozbawionych schronienia. Dotychczas ustalano odpłatność za udzielenie schronienia w przypadku osób bezdomnych kierowanych tylko i wyłącznie do miejskiego, do ośrodka dla bezdomnych. W wyniku Najwyższej Izby Kontroli, która nakazała nam decyzją kierować również do ośrodków prowadzonych przez pozarządowe organizacje, no musimy uzupełnić i o ten obszar odpłatność. Stąd ta uchwała to reguluje i porządkuje. Jedno słowo jeszcze, że uchwała spowoduje zwiększenie dochodów miasta Poznania, gdyż odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla bezdomnych pozbawionych schronienia będą ponosiły osoby bezdomne kierowane do wszystkich ośrodków wsparcia, a nie jak dotychczas, jak mówiłem, tylko te kierowane na Michałowo, na Szczepankowo do ośrodka dla bezdomnych.
Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, bo tu na razie na sali jest 16 radny. Szanowni Państwo, ja proponuję, byśmy przeszli do następnej uchwały, a przegłosujemy, jak tylko pojawi się kworum, bo tak byśmy musieli przerwać sesję. Jeżeli nie widzę sprzeciwu, proszę, panie dyrektorze, o następną uchwałę przedstawić.
Tak, bo następną uchwałę, którą miała referować pani dyrektor Potejko, ale ona jest, a potem następną znowu ja, więc ta jest dużo łatwiejsza do przekonania Wysokiej Rady. Ona ma charakter wyłącznie porządkujący, czyli ogłoszenie tekstu jednolitego. I taki tekst jednolity stanowi załącznik.
24, a za chwilę.
Tak jest, dokładnie tak. Jest tylko i wyłącznie charakter porządkujący, czyli tworzy tekst jednolity. Dziękuję.
Dziękuję. To pani dyrektor Potejko, jeszcze proszę o przedstawienie 23a i potem te trzy uchwały przegłosujemy, bo już powoli kworum się zbiera. Już jest, no. To...
Szanowni Państwo Radni, pan prezydent 9 lipca 2015 roku został poinformowany o zwiększeniu kwoty przekazywanej zgodnie z algorytmem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I niniejsza uchwała reguluje tą kwestię. Zwiększenie zostało określone na kwotę 397 292 zł. Niniejszą uchwałę proponujemy przekazanie na problemy wynikające z rehabilitacji zawodowej kwoty 84 200 zł. Natomiast na rehabilitację społeczną kwoty 313 092 zł. W międzyczasie wpłynęło do nas też pismo pana ministra Kosiniaka-Kamysza z prośbą o to, by prezydentowi i starostowie rozważyli możliwość zwiększenia dofinansowania do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, co również niniejsza uchwała uwzględnia. Także z puli przeznaczonej na rehabilitację społeczną proponujemy kwotę 186 600 zł przeznaczyć właśnie na zwiększenie o 100 zł stawki na uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Globalna kwota, która jest przekazana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po tej uchwale będzie wynosiła 8 852 393 zł. Bardzo dziękuję i proszę o pozytywną opinię.
Dziękuję. Wracamy do projektu uchwały 181 przez 15 w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych pozbawionych schronienia. Opiniowała tę uchwałę Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego pozytywnie, 7 za, 2 przeciw. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia za, 12 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy do tego projektu uchwały ktoś by chciał zabrać głos w imieniu komisji, klubu czy w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia? Proszę o oddanie głosu za, przeciw, wstrzymujących. Proszę o tabelę do głosowania. Moment, już można, tak? Tak, 181 przez 15 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych. Momencik jeszcze, bo ja tu duszę, ale kartę. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyniku głosowania. Za 22 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, obecnie nie głosujący 0. Rada Miasta uchwałę podjęła. Projekt uchwały... Proszę zapisać, że pan radny Różański brał udział w głosowaniu. Projekt 23a, projekt uchwały 197/15. W sprawie określenia realizowanych przez miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015. Projekt uchwały został przedstawiony. W tej chwili Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia opiniowała pozytywnie, 12 za, 12 przeciw, a Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego za, 8, wstrzymała się jedna osoba. Kto chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów czy w debacie indywidualnej? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały jako uchwały? Proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie wyniku głosowania. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła. I uchwała z tej serii ostatnia, 182/15. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych gminy. Komisja opiniowała budżetu i finansów oraz nadzoru właścicielskiego pozytywnie, 10 za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie, za 12, 0, przeciw 0 się wstrzymało. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubów czy własnym? Jeżeli nie ma nikogo, proszę o przystąpienie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tejże uchwały? Proszę o podanie wyników głosowania. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 osób obecnych nie głosujących. Rada Miasta uchwałę podjęła. W związku z tym, że jest poprawka, czy to było wszystko wystarczające, żeby wrócić do projektu uchwały PU 191 przez 15 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Panie radny Szynkowski, czy to jest ten projekt, do którego jest ta poprawka? Tak. A pan prezydent coś miał przygotować? Nie. Też, tak? To proszę, oddaję głos panu prezydentowi. Proszę o udzielenie głosu panu prezydentowi Budarskiemu. To jest punkt 10. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
Szanowni Państwo, w zakresie uchwały 191 oraz 192 chciałbym wnieść tekst autopoprawki, która dotyczy wprowadzenia biletu senioralnego od 1 listopada 2015 roku. Jest to druga autopoprawka uzupełniająca poprzednią. Poprzednia dotyczyła cen, druga dotyczy ulg. Poproszę tutaj o przekazanie do pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Dodatkowo chciałbym udzielić wyjaśnień, ponieważ przeprowadziliśmy dyskusję z panem radnym Szymonem Szynkowskim Welsenk i panem Przemysławem Aleksandrowiczem i ustaliliśmy następujące kwestie. Moje zobowiązanie w zakresie przygotowania ewentualnego ujednolicenia spraw dotyczących wieku osób uprawnionych do ulg. W tekście uchwały mówimy o rozpiętości wieku od 23 do 26 lat. Przygotujemy to w zakresie także ograniczeń czy też nakazów ustawowych. Także w trakcie tej dyskusji pojawił się problem dotyczący przedszkolaków w wieku 6 lat. Tą sprawę także przygotujemy i ujednolicimy w ciągu miesiąca. Natomiast nie uzgodniliśmy z panem radnym Szymonem Szymkowskim Welsenk kwestii dotyczącej wycofania się Zarządu Transportu Miejskiego z usunięcia z taryfy biletów dwu- i trzydniowych na okaziciela. No i tutaj rozumiem, że pan przewodniczący w tej kwestii zabierze głos. Z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Szynkowski.
Dziękuję bardzo. Poprawka dotyczy zachowania tych biletów 408-godzinnego i 72-godzinnego. Jeszcze raz tylko chciałbym poprosić odpowiedź na pytanie, ile osób miesięcznie kupuje jeden i drugi rodzaj biletu w stosunku do całości sprzedaży biletów jednorazowych?
Generalnie bilety dzielimy na trzy kategorie, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Są bilety krótko, jednorazowe, czyli te obecnie 10-minutowe, 40-minutowe, bilety krótkookresowe, czyli dobowe, dwudobowe, trzydobowe i potem już są długookresowe jako miesięczne, popularnie zwane miesięczne. Biletów krótkookresowych, o których mówimy, biletów dobowych, w ostatnim miesiącu, w lipcu, sprzedaliśmy 62 019 na łączną liczbę 70 533 tysiące sztuk. Biletów dwudobowych 3012 sztuk, biletów trzydobowych 5502 sztuki na 70 553.
Tak, to są bilety dla turystów.
Dobowych 62 tysiące, dwudobowych 3000, trzydobowych 5000. I to są liczby reprezentatywne dla biletów dwudobowych, trzydobowych. Miesięcznie oscyluje w tych granicach. A biletów krótkookresowych 70 553.
Ale te bilety turyści głównie kupują.
Tak, proszę jeszcze pan przewodniczący.
Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Chciałem jakby w związku z tym jeszcze raz podkreślić, bo część z państwa radnych być może cały czas tkwi w takim przeświadczeniu, że to są jakieś marginalne liczby sprzedawanych biletów. To jest ogółem 8 tysięcy biletów miesięcznie, dwu- i trzydobowe, w sumie 8 tysięcy biletów miesięcznie, czyli ponad 10% ogółu biletów krótkookresowych. To nie jest 1%, to nie jest 0,5%, to nie jest kilkanaście biletów czy kilkaset biletów, tylko ponad 10% sprzedaży biletów krótkookresowych. 8 tysięcy sztuk. Zakładając, że niektóre osoby pewnie kupują kilka razy w miesiącu, no to dzielmy to przez 2-4 tysiące poznaniaków korzysta, bądź osób przyjezdnych korzysta z tego rodzaju biletu. Czy w imię uproszczenia taryfy chcemy tym 4 tysiącom osób powiedzieć, że mają sobie, że tak powiem, zmienić przyzwyczajenia? No ja mam wątpliwości, stąd ten pomysł poprawki.
Ja jeszcze sobie udzieliłem głosu. Chciałem tylko przypomnieć to, co mówiłem na Komisji Gospodarki. Są to bilety, z których głównie korzystają też turyści. I to jest najwygodniejszy bilet dla turysty. Nie musi kupować elektronicznej karty z widoczkiem Poznania za 12 zł plus przejazdy, tylko kupuje bilet na 2-3 dni, tyle ile potrzebuje, bo tyle jest w Poznaniu. Także apeluję do Państwa o pozostawienie tych biletów i udzielam głosu pani Dudzic, biskupskiej Małgorzacie radnej.
Ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj kwestia ilości sztuk, czy to jest duże, czy to jest małe, zawsze jest rzecz względna. Natomiast ja mam pytanie, ile zarabiamy na sprzedaży tych biletów? Czy jaki to jest wynik finansowy? Czy jesteśmy w stanie zrezygnować? Chciałabym wiedzieć, jaka to jest kwota.
Szacując skutki finansowe tej zmiany, uznaliśmy, że one będą neutralne dla budżetu, że w tym momencie nastąpi migracja tych klientów w kierunku Teport Monetki lub w kierunku biletu siedmiodobowego. Dlatego dla nas tutaj, oczywiście mogę te dane, ile dzisiaj sprzedajemy, za jaką wartość podać, natomiast dla budżetu te zmiany w naszej opinii są neutralne.
Wygoda pasażera. Aha, pan radny Marek Sternalski.
Ja mam pytanie, na jakiej podstawie pan uzasadnia, że ona, ta zmiana będzie neutralna, bo jeżeli mamy turystów, którzy kupują ten bilet, to po co im jest bilet tygodniowy, jeżeli oni przyjeżdżają na 2 dni do Poznania, a e-port monetkę, nie sądzę, żeby on przeskoczył na e-port monetkę w tym momencie.
Traktujemy bilet 24-godzinny dobowy, który jest też jednocześnie biletem weekendowym. I po prostu tutaj w naszej ocenie część osób po prostu kupuje bilet 3-dobowy, gdzie w rzeczywistości mógłby kupić bilet na weekend dobowy. Natomiast jeżeli dzisiaj taka jest liczba sprzedanych tych biletów, 2-dobowych, 3-dobowych, tak powiedziałem, mamy nadzieję, że wtedy klienci albo kupią jeden czy dwa, jeżeli będą potrzebować bilety jednodobowe, lub jeżeli to będzie dłuższy pobyt, wtedy będzie korzystny dla nich bilet 7-dobowy za 47 zł, ten, który proponujemy. Oczywiście też także te portmonetka. Dzisiaj sprzedajemy miesięcznie około 1500 kart na okaziciela, właśnie jak gdyby, która jest dedykowana wtedy dla turystów korzystających z te portmonetki.
Z widoczkiem za 12 zł. Dobrze, pani radna Beata Urbańska.
A czy jest taka możliwość, żebyśmy ten bilet jeszcze pozostawili przez krótki okres i zobaczymy, czy faktycznie ci pasażerowie, oni się wyrażą taką chęć zmiany tych biletów, tak? Być może spadnie sprzedaż tych biletów weekendowych, jeżeli przez jakiś krótki okres będziemy mieć i te dobowe, i te weekendowe. I wtedy sprawdzimy, bo ja rozumiem, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby one jeszcze przez jakiś okres funkcjonowały, tak?
Znaczy to rozumiem, ma być właśnie teraz tematem Państwa debaty. Czy przyjmujemy tę poprawkę, czy nie, tak? Czy państwo, przepraszam.
Znaczy będziemy za chwilę głosować, ale jeszcze pani radna Dudzic Biskupska Małgorzata.
Ja bym miała taką prośbę, bo dla mnie tutaj troszeczkę jest to, ja rozumiem państwa intencje, ale nie widzę sensu ekonomicznego, a dla mnie sens ekonomiczny jest tutaj dosyć istotny. Może już nie w przypadku tej poprawki, ale na przyszłość prosiłabym o taką informację, jakie to jest, po pierwsze, w 3-4 punktach, dlaczego państwo wycofujecie dany typ biletu lub nie wiem, jakieś usługi, jaki jest koszt, jaki jest zysk, ile utracimy, ile zyskamy. Bo dla mnie to jest podstawowa informacja, a tutaj mi tego brakuje. Dziękuję bardzo.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja nie widzę, nie widzę uzasadnienia, żeby tą zmianę wprowadzać i w związku z tym nie zamierzam głosować za tym. Nie wiem, bo jeżeli te bilety kosztują 21-27 zł, a sprzedaje się ich 8 tysięcy miesięcznie, czyli tak przeciętnie za licząc 25 zł, to jest miesięcznie 200 tysięcy, rocznie 24, znaczy 12-krotność tej kwoty. I to jest niemała kwota, więc czym państwu w zasadzie przeszkadzają te bilety? Bo tak jak Marek Sternalski tu już mówił, to ktoś je kupuje, bo komuś pasują takie właśnie bilety dwu- i trzydniowe, no i po co to zmieniać? Bo to nie jest nieekonomiczne, bo one przynoszą dochód i całkiem sporą kwotę generują, więc po co to zmieniać?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę zapewnić, że my nie jesteśmy przywiązani do tego i poprawki, że ona musi być, to jest nasza propozycja, to jest po pierwsze. Każdy pasażer zainteresowany tymi produktami obecnymi dwudobowymi, trzydobowymi ma i będzie miał do dyspozycji kartę na okaziciela. Wprowadzamy bilet siedmiodniowy, dlatego że nasza analiza i porównanie z innymi miastami wskazało właśnie na zainteresowania tym biletem tygodniowym, szczególnie dla turystów. A jeśli chodzi o weekendy, to ten dobowy faktycznie spełnia rolę dwudobowego, bo on obejmuje sobotę i niedzielę. Dlaczego to wprowadzamy? Dlatego, żeby zresztą spełniając oczekiwania część z Państwa, która mówiła, że taryfa jest zbyt skomplikowana, idziemy w kierunku, żeby ją maksymalnie uprościć w elementach, gdzie to jest możliwe. I po to, żeby uprościć tą taryfę w odbiorze dla naszych pasażerów, składamy tą propozycję. Państwo zdecydujecie, czy ta poprawka będzie wprowadzona, czy nie. Powiadam, jeśli nie będzie, no bo po prostu bilety zostaną, też się nic nie zdaje, tym, że taryfa będzie bardziej skomplikowana. Dziękuję bardzo.
Pan radny Janusz Kapuściński.
Proszę Państwa, no musimy zdać sobie sprawę, kto komu służy. No nie obywatel ZTM-owi, tylko w drugą stronę. Więc jeżeli mamy 5 i 2, czy 3 tysiące, 8 tysięcy razem przeciętnie sprzedawanych biletów, czy 7 nawet, to ja uważam, że kasujmy wtedy, gdy ta ilość biletów spadnie poniżej tam 1, 2, 3%, no to wtedy faktycznie szkoda drukować tego typu biletów. Ale skoro jest taka ilość, no to po prostu utrzymujmy tak długo, dopóki one będą sprzedawane. Jak nie, no to wtedy zmieniajmy sytuację. No ale tutaj nie widzę podstaw ani ekonomicznych, ani innych. No. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja sobie udzielę głosu. Szanowni Państwo, na pewno spadła sprzedaż po wprowadzeniu te portmonetki tego rodzaju biletów i to rzeczywiście. Natomiast być może rok poczekajmy, jak ona się będzie kształtowała za rok, bo jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania na 2 dni, 3 dni, a my go zmuszamy najpierw do kupienia te portmonetki za 12 zł, którą może zwrócić, ale zdaje się, że zwracanie te portmonetki jest dość skomplikowane i na tej te portmonetce ma mieć bilety na 2, 3 dni, no to niepotrzebnie znęcamy się nad turystami. Poza tym iluś ludzi przyjeżdża do Poznania regularnie, są już przyzwyczajeni do tych biletów. A do tego dochodzą też mieszkańcy, którzy też często pracują na przykład przez 3 dni w tygodniu. Im się bardziej to opłaca kupić bilet na 3 dni niż kupować na 7 czy kupować miesięczne. Jeżeli tam będzie naturalny, bo nigdy nie walczyliśmy, nie kruszyliśmy kopii o bilety, które rzeczywiście nikt nie kupował. No ale tutaj trochę jeszcze ludzi te bilety kupuje, więc myślę, że możemy spokojnie poczekać rok i zobaczyć za rok, jeżeli rzeczywiście spadnie sprzedaż, to z czystym sumieniem zlikwidujemy bilet. Natomiast myślę, że jakiś szacunek tym, którzy kupują bilety, się należy. Szczególnie tym, którzy kupują bilety. Dziękuję. Pan Marek, radny Marek Sternalski.
Znaczy, ja trochę z niepokojem przyglądam się tej naszej debacie dotyczącej taryf komunikacyjnych z tego względu, że jest troszeczkę taka licytacja dobrych rozwiązań, ale to są takie pojedyncze rozwiązania, które są dobre, ale czasami one mogą się wzajemnie nawet później wykluczać i ja nawet nie wiem, czy my do końca panujemy nad budżetem tej komunikacji, czy tak pojedynczo strzelamy dobrymi rozwiązaniami, a na koniec się okaże, że nie wiemy, ile na końcu na tą komunikację wydamy, a ile uzyskamy przychodów. I ja przy tego typu uchwałach oczekiwałbym, że nie będziemy słyszeli rzeczy pod tytułem, że no to jest tylko taka nasza propozycja, ale to państwo niech zdecydują, tylko bym oczekiwał jakiejś szerszej analizy dotyczącej komunikacji w mieście i systemu taryf i co chcemy osiągnąć, za jakie pieniądze, z czego rezygnując, do czego dopłacając, no bo wtedy te decyzje tak podejmujemy świadomie, a w tej chwili ja mam wrażenie takie, że każda z tych rzeczy uważamy, że ona jest dobra, ale jeżeli my będziemy tak pojedynczo traktowali te wszystkie rozwiązania, to na końcu mam obawę, że możemy wywrócić cały system zarządzania finansami ZTM-u. Więc brakuje mi czegoś przy drobnych rzeczach, nad którymi debatujemy. Mamy często prezentacje. W tych prezentacjach są przedstawione wyniki jakichś badań, z czego wynikają konkretne rozwiązania. No i jest też taka formuła obrony tych rozwiązań, bo jeżeli państwo uważacie, że jakieś rozwiązanie jest złe, to ja nie oczekuję od państwa, no to państwo niech zdecydują, co z tym robimy, tylko oczekuję, że państwo się zaangażujecie w obronę jakiegoś rozwiązania. Więc ja bym proponował, żebyśmy na przyszłość, bo no teraz jesteśmy jakby pod ścianą, jesteśmy w trakcie głosowań, ale na przyszłość oczekiwałbym od państwa no, takich całościowych rozwiązań komunikacyjnych i obrony tego, co państwo nam przedstawiają, bo tak to jest, że nam państwo dajecie coś i z tego zostaje sieczka na koniec, a państwo uważacie, okej, okay, Rada tak zdecydowała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański. Pan radny Artur Różański.
Dziękuję. Po pierwsze, co usłyszy mieszkaniec przyzwyczajony do tego biletu, który pójdzie do kasy i go nie kupi? No usłyszy nie mniej, nie więcej, mówię to z doświadczenia, że Rada Miasta zlikwidowała ten bilet. Nie, że ZTM to zaproponował i Rada Miasta przyjęła, tylko że Rada Miasta zlikwidowała i odium spadnie na Radę. To warto rozważyć. Po drugie, nie sposób nie zgodzić się z panem Markiem Sternalskim w tej kwestii, że rzeczywiście tutaj trudno wywnioskować, jakie jest zdanie ZTM-u, ale to jest pochodna tego, że cennik biletów wymaga doktoratu, a co najmniej wykształcenia ścisłego na poziomie uniwersyteckim lub politechnicznym. I nie jest uproszczeniem cennika, tak jak pan dyrektor Bajoński wspomniał, zmniejszenie ze 100 pozycji do 98, z czego jeszcze likwidujemy dwie pozycje, z których znacząca część ludzi korzysta. Tylko to jest nie uproszczenie, tylko utrudnienie ludziom życia. Uproszczenie będzie, panie dyrektorze, wtedy, kiedy ze 100 pozycji zrobicie 10, 15. Wtedy będziemy mówić o uproszczeniu.
Dziękuję, ponieważ nie ma więcej osób zapisanych do głosowania. Proponuję przystąpić, przepraszam, do głosu. Proponuję przystąpić do głosowania. Poprawka do uchwały 191/15 w sprawie zachowania biletów 48 i 72-godzinnych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o oddanie głosu. Za, przeciw, wstrzymuje się. No, żeby zachować te bilety. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, to proszę o podanie wyniku głosowania. 21 głosów za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się. Rada Miasta Poznania tę poprawkę przyjęła. W związku z tym przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Projekt uchwały PU 191/15 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym z zaproponowanymi przez pana prezydenta poprawkami i z przyjętą przez Radę Miasta Poznania poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Jeżeli wszyscy radni już oddali swój głos, proszę o podanie wyniku głosowania. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła. Panie Prezydencie, a projekt uchwały PU 192/15 czegoś wymagał? A ona nie była podjęta jeszcze, tak? To jest ustalenie zwolnień i ulg. Dlaczego ona nie była podjęta? Bo ona się wiązała z tą uchwałą? Słucham. Proszę o udzielenie głosu panu prezydentowi. To jest zaliczone. sali, aha, nieobecna, to dobrze.
Do projektu uchwały 192, tak jak powiedziałem, zostały złożone dwie autopoprawki dotyczące biletu senioralnego, wprowadzenia go od 1 listopada 2015 roku. Jedna w zakresie cen, poprzednio złożona, tak, a teraz ulg. Natomiast nie była procedowana, ponieważ, szanowni państwo radni, wstrzymaliście się na projekcie uchwały 191, niejako traktując to blokowo, okay. Można prosić w tej chwili o przystąpienie do głosowania. Tak?
Czyli w związku z tym nie było żadnych zgłoszonych poprawek, tylko chciałem powiedzieć, że pani radna Małgorzata Woźniak była obecna przy poprzednim głosowaniu, proszę zapisać. Czyli pan radny Przemysław Aleksandrowicz, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem potwierdzić, że przyjąłem już na tej przerwie krótkiej deklarację pana prezydenta Wodarskiego, potwierdzoną teraz po przerwie w sesji już tu na sali sesyjnej i czekam właśnie na rozpatrzenie i sprawy takiej pierwszoplanowej, czyli właśnie ujednolicenia tego kryterium ulg zgodnie z wiekiem nauki bądź studiów do 26 roku życia, jak i też, powiedziałbym, wyjaśnienia sprawy dzieci sześcioletnich, żebyśmy nie mieli takiej luki, że sześciolatki jeżdżą za darmo, a dzieci powyżej 6 roku życia mogą mieć zapisaną w PC ulgę po przedstawieniu legitymacji szkolnej. W tym roku na 4972 dzieci z rocznika sześciolatków złożono 1300 wniosków o odroczenie. Na razie rozpatrzono 820 i podjęto decyzję o odroczeniu 695, a 480 decyzji może być jeszcze podjętych, prawdę mówiąc, nawet aż do grudnia. W związku z tym nie jest to błaha liczba i chciałbym, żebyśmy uniknęli tutaj wątpliwości, że te dzieci jakby wypadną z systemu. Dziękuję.
Rozumiem, że pan radny oczekuje odpowiedzi pana prezydenta w tej chwili, tak? Aha, czyli możemy w tej chwili już przystąpić do głosowania. Nie ma poprawek do tej uchwały. Rozumiem. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym? A, przepraszam bardzo, jednak pan prezydent chce odpowiedzieć. Proszę bardzo, udzielam głosu panu prezydentowi.
Ja chciałem tylko potwierdzić swoją deklarację zgodną z tym, co pan radny powiedział. Powiedziałem raz, potwierdzam. Do miesiąca, jeżeli wcześniej efekty naszej pracy będą znane, oczywiście przekażemy je najpierw panu radnemu, a potem stosowną komisją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A pan radny Tomasz Lewandowski chce zabrać głos, czy nie chce zabrać? Wniosek formalny, tak? Później. W związku z tym, proszę bardzo, głosujemy projekt uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Głosujemy za, wstrzymujemy się, przeciw. Jeżeli wszyscy radni oddali już swój głos, proszę o podanie wyników głosowania. 31 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada Miasta uchwałę podjęła. Wracamy do punktu 25, projekt uchwały PU 185/15 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego Bogdanka 1. Proszę o przedstawienie tego projektu uchwały pana dyrektora.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam państwu projekt uzgodnienia, które jest wymagane prawem zmienionym około 2 lata temu. Wynika to z ustawy o ochronie przyrody. Dla obszarów prawnie chronionych, jeżeli dokonuje się prac, w tym wypadku służących także ochronie przyrody, niezbędne jest uzgodnienie z organem, który powołał daną formę, w tym wypadku użytek ekologiczny, ponieważ tworzyła go Rada Miasta Poznania, w związku z czym przedstawiamy projekt uzgodnienia. Dotyczy ono tak naprawdę rutynowych prac, które polegają na odmuleniu dna i częściowym wykoszeniu roślinności rosnącej w stawie. Te stawy, konkretnie jest to 5 stawów, które zostały wybudowane około 25 lat temu. Zabiegi rozpoczęliśmy, może jeszcze dodam, że tego typu rutynowe zabiegi powinno się wykonywać co kilka lat ze względu na ograniczenia finansowe. W zasadzie jest to pierwsze podejście do tego rodzaju w tym miejscu działania. 2 lata temu wykonaliśmy oczyszczanie 2 stawów w północnej części, w tej górnej, może w tej części, w ubiegłym roku staw numer 4 i 5, a więc w dolnej części dopływu. W tej chwili przyszła kolej na ostatni z zabiegów, czyli na stawie numer 3. Zabiegi polegają na wypompowaniu wody i, tak jak wspomniałem wcześniej, na częściowym usunięciu trzcinowisk i przede wszystkim na muł. Ten namuł jest niezbędny do usunięcia ze względu na ładunki fosforu, które z tytułu rozkładu materii organicznej i ewentualnych dopływów zalegają w dnie i później zasilają na przykład w tym wypadku jezioro Rusałka. Skuteczność takiego zabiegu to 10-krotne obniżenie wartości fosforu ogólnego, a więc bardzo znaczące. Tego typu działania wymagają uzgodnienia także z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i takie uzgodnienia zostały poczynione. Dotyczą one oczywiście niecelowego, natomiast z tytułu profilaktyki nadzorowanego ewentualnego uszkodzenia siedlisk niektórych gatunków, które występują na, w tym wypadku na obszarze użytku ekologicznego. W związku z czym to wszystko zostało uzgodnione z konserwatorem przyrody i wydane zostały 2 decyzje. Dodam tylko, że ewentualne kolizje nakładają się z 4 gatunkami ptaków, z tym, że praktycznie nie ma tutaj żadnego zagrożenia, ponieważ tak jak w poprzednich latach te ptaki w okresie powegetacyjnym, w okresie, kiedy nie ma już rozrodu, one przenoszą się po prostu na tereny sąsiednie. Także dla bobra to nie jest problem, bo on się przenosi obok. Natomiast w wypadku płazów one są odławiane i przekładane do sąsiedniego stawu, tak jak się to działo poprzednio. Żeby się nie rozwodzić już nadmiernie na ten temat, uprzejmie proszę Państwa radnych o wyrażenie zgody i zaakceptowanie przedłożonego projektu. Aha, jeszcze dodam, że prace będą realizowane od połowy października, najpóźniej do połowy grudnia zamierzamy je zakończyć i to wszystko odbywa się w terminach zaplanowanych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej. 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się radnych od głosu. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów, w imieniu własnym? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego Bogdanka 1? Proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyniku głosowania. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Przystępujemy do projektu uchwały PU 180/15 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania. Proszę bardzo o przedstawienie tejże uchwały.
Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, panowie prezydenci. Od 2012 roku prowadzone są działania kontrolne naszych pracowników wydziału wraz ze służbami kontrolnymi takimi jak Policja, Straż Miejska, Urzędy Kontroli Skarbowej, Inspekcji Handlowej. I zbierając te doświadczenia, stwierdziliśmy jednoznacznie, że zdecydowanie można byłoby usprawnić prowadzenie tych kontroli, ich efektywność poprzez właśnie wprowadzenie tych QR kodów, a mianowicie dzięki tej naklejce, którą chcemy umieścić przy cenniku, każda ze służb może dokonywać tej kontroli w każdym czasie, o każdej godzinie, ściągając poprzez skanowanie QR kodu informacji, które zawarte są w naszej bazie. Udostępnić tą bazę również możemy wszystkim klientom, którzy posiadają smartfony, tablety, a aplikacja do odczytywania QR kodów jest darmowa do ściągnięcia przez internet, a więc też każdy z klientów mógłby posiadać informację, czy taksówka jest legalna, czy ma wszelkie spełnione warunki niezbędne do uzyskania licencji. W tej chwili pracownicy często, kiedy dokonywana jest kontrola poprzez ten zespół, o którym mówiłem, muszą przebywać na terenie biura w godzinach nocnych i to często do godziny 2, 3, 4 nad ranem. Po takiej kontroli zobowiązani jesteśmy im dać wolne. To wszystko komplikuje nasze działania, a na pewno wprowadzenie tych QR kodów zdecydowanie usprawni działania i zwiększy efektywność tych kontroli. Myślę, że tutaj nie potrzeba Państwu dłużej uzasadniać wartości, jakie będziemy mieli poprzez wprowadzenie QR kodów. Ponadto w tej uchwale jeszcze zawarliśmy pewne uściślenia, które do tej pory budziły pewne różne interpretacje ze strony służb kontrolnych. Chodziło o to, żeby jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie elementy, które są podstawą oznakowania taksówki, a umieszczone w naszej uchwale, a więc szachownica, herb miasta, numer roczny i tak dalej, te rzeczy mogą być umieszczane za pomocą taśm magnetycznych, gdyż taksówkarze często używają tych samochodów jako do celów prywatnych i w związku z tym rozumiem, że nie chcą być oklejeni jak taksówka. A to nie koliduje w żaden sposób, jeżeli chodzi o wykonywanie tej działalności, do której posiadają licencję. I stąd słowo umieszczone przy pomocy mocowań magnetycznych, a w dwóch punktach zamiast umieszczonych, gdzie no niestety niektórzy taksówkarze próbowali ominąć jakby obowiązek umieszczania w sposób trwały pewnych elementów, takich jak chociażby oznakowanie numerów taksi, telefonów i tych emblematów przynależności do radiotaksi, te elementy mają być trwale naklejone. Ze względu na próby podrabiania się, podszywania innych niezrzeszonych taksówkarzy pod te systemy radiotaksi. No to pokrótce tyle na ten temat. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Pozytywnie 8 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Również Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego zaopiniowała pozytywnie 8 za, wstrzymała się 1 osoba. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów, w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania, zmieniającą uchwałę z dnia 9 lipca 2013 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę bardzo, głosujemy. Proszę o tablicę do głosowania. Jeszcze jakaś poprawka? Nie, to jest jakaś uchwała jeszcze? Aha, no to, ale to zgłosi pan prezydent, że do porządku obrad. Od siebie, proszę. Kto, czy wszyscy oddali już swój głos? Proszę o podanie wyników głosowania. 25 głosów za, 4 wstrzymujące się. Rada Miasta projekt uchwały podjęła. W tej chwili nie wiem, czy pan prezydent chce wniosek formalny w tej chwili? Pan prezydent Staszica, głos formalny.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym jeszcze zgłosić projekt uchwały dotyczący uzupełnienia składu przedstawicieli miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami i Aglomeracji Poznańskiej. Z uczestnictwa w tym gremium zrezygnował pan Bartosz Zawieja i w to miejsce proponowałbym, prosiłbym o powołanie członka i przedstawiciela naszego miasta, pana Tomasza Dariusza Lipińskiego. Proponujemy jako punkt 27c.
Tak, ja też tak właśnie już sobie wpisałem, no widać, czytamy w myślach z panem prezydentem. Właśnie też proponuję, że to 27c. Kto z pani, panów radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały, który zaproponował w tej chwili pan prezydent? Proszę o oddanie głosu. Proszę o tablicę do głosowania. Za. Proszę o tablicę do głosowania. W tej chwili głosujemy wprowadzenie do porządku obrad. Proszę o podanie, jeśli wszyscy oddali już swój głos, proszę o podanie. Tak, pan radny Zawieja już głosował? O, już. Ale jest 28, został punkt wprowadzony. W związku z tym przechodzimy do punktu 27. Projekt uchwały w sprawie skargi Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe na prezydenta miasta Poznania. Kto referuje? Przewodnicząca Komisji Samorządowej.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Do Komisji Samorządowej wpłynęła skarga Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe. Skarga była na pana prezydenta miasta Poznania. Przedmiotem skargi jest niewywiązanie się prezydenta miasta Poznania z obowiązku, zdaniem Rady Osiedla, zasięgnięcia opinii osiedla o projekcie przedsięwzięcia polegającego na oddaniu terenu parkingu Posum w dzierżawę w celu przekształcenia go w parking płatny. Przewodniczący Rady Miasta Poznania przekazał skargę do zbadania Komisji Samorządowej, która rozpoznała skargę na posiedzeniu w dniu 7 lipca tego roku. Na posiedzeniu została przedstawiona opinia prawna dotycząca obowiązku uzyskania zgody Rady Osiedla na zawarcie umowy przez miejską jednostkę organizacyjną na wydzierżawienie administrowanych przez siebie terenów. Wyjaśnień udzielił również pan sekretarz miasta, pan Stanisław Tam. Przytoczę tutaj uzasadnienie, tu jest sporo zawiłości prawnych, także wolę to przytoczyć dokładnie, żeby nie było później wątpliwości. Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z definicją przyjętą w paragrafie 2 punktu 2 Statutu Miasta Poznania poprzez jednostkę organizacyjną miasta należy rozumieć jednostki budżetowe i zakłady budżetowe miasta. Dodatkowo z treści przedłożonej opinii prawnej oraz złożonych na posiedzeniu wyjaśnień wynika, że zgodnie z zarządzeniem nr 26/2011/K prezydenta miasta Poznania z czerwca 2011 roku w sprawie współdziałania wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta z jednostkami pomocniczymi, osiedlami, w szczególności zgodnie z paragrafem 2 punkt 1 Wydziały Urzędu Miasta Poznania i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta są zobowiązani do współdziałania z jednostkami pomocniczymi w zakresie zasięgania opinii osiedli w sprawach wynikających ze statutów osiedli. Paragraf 1 zarządzenia definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem kierownika jednostki organizacyjnej miasta. należy rozumieć kierownika jednostki budżetowej i kierownika zakładu budżetowego miasta. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych jest podmiotem leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ustawa o działalności leczniczej przewiduje dwie formy, między innymi dwie formy prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej. Jedną jest samodzielny zakład opieki zdrowotnej, a inną jest podmiot leczniczy w formie zakładu budżetowego. Dlatego też POSUM uznano, że nie jest ani jednostką budżetową, ani zakładem budżetowym. Wobec powyższego POSUM nie ma obowiązku zasięgania opinii jednostek pomocniczych gminy w sprawach wykazanych wyżej. W opinii prawnej wykazano również, że działania podjęte przez POSUM nie są przedsięwzięciem wymagającym zasięgania opinii jednostki pomocniczej. Komisja samorządowa w trakcie rozpatrywania skargi poparła argumenty wskazane w opinii prawnej. Była rozbieżność opinii. Skargę komisja samorządowa uznała za bezzasadną, dlatego też podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. Natomiast w najbliższej przyszłości zaproponuję komisji samorządowej, aby przygotowała uchwałę, w której określać się będzie bardziej, w sposób bardziej sprecyzowany, kiedy i w jakim momencie, żeby ten katalog występowania o opinię do rad osiedli poszerzyć, kiedy, w jakim momencie jest to obligatoryjne. Chcielibyśmy, aby w większości przypadków, kiedy mamy do czynienia z nieruchomościami znajdującymi się na terenie rad osiedli, żeby zasięganie opinii w sprawach przekazywania, czy to w zarząd, czy sprzedaży innych działań, czy to Wydziału Gospodarki Nieruchomości, czy wszelkich innych wydziałów Urzędu Miasta Poznania, aby rady osiedla były nie tylko informowane, ale też żeby zasięgano ich opinii. Natomiast projekt uchwały, który Państwo macie przed sobą w sprawie skargi Rady Osiedla Nowe Winogrody Południe na prezydenta miasta Poznania, komisja samorządowa uznała za bezzasadną, dlatego proszę o przyjęcie tego projektu uchwały, której to uznaje się skargę Rady Osiedla Nowe Winogrody Południe na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały, którą tutaj Wysokiej Radzie przedstawiłam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubów, własnym? Chciałbym też powiedzieć, że do głosu przed sesją zapisał się przewodniczący Rady Osiedla Nowe Winogrody, ponieważ żaden radny nie jest zgłoszony do głosu. Czy jest pan przewodniczący Rady Osiedla Nowe Winogrody? Nie ma pana przewodniczącego. Trudno. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały jako uchwały? Czy wszyscy radni już oddali swój głos? Czy jest jakiś radny, który chciałby jeszcze oddać głos? Nie, proszę o podanie wyniku głosowania. 20 głosów za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące i 1 obecny niegłosujący. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 27a. Jest to projekt uchwały w sprawie skargi MS na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Kto referuje skargę? Pan przewodniczący Tomasz Lewandowski. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, w pierwszej kolejności wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o jeszcze jedną uchwałę skargową, którą zajęła się dzisiaj Komisja Gospodarki Komunalnej dzisiaj w przerwie. To jest projekt uchwały 201/15. Jest skarga BG na dyrektora specjalistycznego szpitala miejskiego imienia Strusia.
Pozwolę ją sobie dopisać.
28C, jeżeli
27C.
Można. 7C, tak jest. Tak.
Nie, D, przepraszam, 27D.
D, dobrze.
Tak, 27D. I kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad? Proszę o oddanie głosu. Proszę tablicę do głosowania. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyników głosowania. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uzupełniła porządek obrad o ten projekt. A teraz wobec tego pan przewodniczący przedstawi projekt uchwały w sprawie skargi MS na dyrektora zarządów dróg miejskich w Poznaniu. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo Radni, skarga MS na dyrektora zarządu dróg miejskich. Skarga dotyczy bezczynności organu. Wniosek dotyczący pewnych działań zarządu dróg miejskich wpłynął do tejże instytucji dnia 4 czerwca. Mimo upływu ustawowego terminu miesiąca odpowiedź na ten wniosek nie została udzielona skarżącemu. W trakcie wyjaśnień dyrektor Zarządu Dróg Miejskich przyznał, że skarga jest zasadna. W istocie potwierdził fakt, że odpowiedzi na wniosek skarżącego nie udzielono w terminie. Poinformował także pan dyrektor, że osoba, a więc pracownik odpowiedzialny za nieudzielenie informacji została ukarana w sposób finansowy, krótko mówiąc, została pozbawiona za miesiąc lipiec premii. No i dyrekcja zapewniła, że w przyszłości będzie podejmowała działania skierowane na udzielanie w terminie wszystkich odpowiedzi na wnioski i pisma mieszkańców. Stąd z oczywistych względów wniosek o uznanie skargi na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich za zasadną.
Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubów, w imieniu własnym? Jeżeli nie, rozumiem, również pan dyrektor też nie chce zabrać głosu. Też nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie wyników głosowania. 29 głosów za, 1 wstrzymujący się. Rada Miasta uchwałę podjęła. Przechodzimy do uchwały, punktu 27c. Jest to projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji.
A nie ma jeszcze skargi?
Skarga jest 27d.
Trzy są skargi, w sumie panie przewodniczący.
Jeszcze. Oj, przepraszam. Dobrze,
200 na 15, tak?
Dziękuję za czujność kolegów. I przepraszam bardzo, jeszcze 27b, projekt uchwały PU 200/15 w sprawie skargi MW na prezydenta miasta Poznania. Również pan przewodniczący Tomasz Lewandowski referuje.
Skarga na prezydenta miasta wpłynęła do Rady 10 czerwca. Przedmiotem skargi jest zarzut niewłaściwego rozpoznania przez prezydenta miasta skargi MW z dnia 2 marca 2015 roku. Zakładam, że skrót MW nie dotyczy żadnego z wiceprezydentów. Skargi dotyczącej pozorowanej konsultacji społecznych projektów zadań inwestycyjnych powierzonych spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie. W istocie zostały sformułowane w tejże skardze dwa zarzuty. Pierwszy zarzut, że prezydent, nie będąc organem właściwym, sam rozpoznał skargę i to w trybie właśnie przewidzianym dla skargi. Między innymi informował skarżącego o przedłużeniu terminu na odpowiedź na tą skargę i ostatecznie uznał tą skargę za bezzasadną. Zarzut pierwszy dotyczył tego, że prezydent nie był tu organem właściwym do rozpatrzenia tej skargi. Skargę powinna od samego początku rozpoznać Rada Miasta, ponieważ w istocie prezydent rozpoznawał skargę na samego siebie. Stąd komisja, rozważając te argumenty i te zarzuty, uznała ten zarzut za prawdziwy i w tym zakresie uznała skargę zasadną. Drugi zarzut dotyczył przekroczenia terminów poinformowania o załatwieniu skargi. Tutaj też stan faktyczny ustalony przez komisję potwierdził ten zarzut. Także w pełnej rozciągłości komisja zarzuty skarżącego potwierdziła i uznała skargę za zasadną.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubów, własnym? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za uznaniem skargi pana Embu na prezydenta miasta Poznania. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyniku głosowania. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta uchwałę podjęła. I teraz przechodzimy do zapowiadanego wcześniej punktu 27c, wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Rozumiem, że uchwałę referuje pan prezydent, tak? Proszę bardzo.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z regulaminem Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, Związek Nasze Miasto Poznań wyznacza taką samą ilość przedstawicieli, jak ilość gmin, która jest uczestnikiem tego związku. Ponieważ pan Bartosz Zdawieja, dotychczasowy członek zgromadzenia, zrezygnował z pełnienia funkcji, zaistniała potrzeba powołania w to miejsce innego przedstawiciela miasta Poznania i w tej sytuacji zaproponowano na to miejsce powołanie pana Tomasza Dariusza Lipińskiego jako dodatkowego przedstawiciela w miejsce dotychczasowego przedstawiciela pana Bartosza Zawiei.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubów, własnym? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Głosujemy podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się od głosu? Ewentualnie jest obecny oczywiście. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o podanie wyniku głosowania. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada Miasta uchwałę podjęła. Życzę naszemu przedstawicielowi większej wytrwałości niż poprzednikowi. Niech żyje. I proszę bardzo, przechodzimy do projektu uchwały do porządku obrad 27d, projekt uchwały 201/15, skargi BG na dyrektora wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imieniem J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym przy ulicy Szwajcarskiej czy w Poznaniu.
Szanowni państwo, Strusia. J w skrócie, tak. Szanowni państwo, skarga wpłynęła 31 marca 2015 roku. Przedmiotem skargi jest naruszenie zasad gospodarności i praworządności podczas oddawania do korzystania powierzchni szpitalnej w wielospecjalistycznym szpitalu miejskim imienia Jana Strusia w Poznaniu. Skarga została rozpatrzona dopiero dzisiaj na posiedzeniu komisji. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy w formie pisemnej wyjaśnień prezydenta w tej sprawie. Co jest przedmiotem skargi? Otóż skarżący wskazuje na to, że w jego przekonaniu dyrekcja szpitala podjęła działania, które były niezgodne z interesem tejże jednostki, interesem majątkowym. Krótko mówiąc, wskazała, że przestrzeń, którą wynajmuje pod automaty wendingowe, to są te automaty z różnymi owocami, różnymi słodyczami, napojami, on jest najemcą takiej przestrzeni w szpitalu imienia Strusia. W trybie przetargowym ta przestrzeń została mu oddana w najem. Stawka za metr kwadratowy wylicytowana przez skarżącego to jest ponad 1500 zł. Tymczasem skarżący wskazuje, że już po tym zdarzeniu, a więc po wylicytowaniu stawki najmu, dyrekcja szpitala wynajęła innemu podmiotowi, który także trudni się sprzedażą podobnych produktów, czy prowadzi, krótko mówiąc, działalność konkurencyjną, kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów od miejsca właśnie, w którym on prowadzi swój interes, przestrzeń za 100 zł za metr. No i krótko mówiąc, mimo że sama komisja miała wątpliwości, sam studiując te materiały miałbym wątpliwości, raczej nie powiedziałbym, że tutaj dyrekcja złamała przepisy ustanowione przez Radę Miasta Poznania w zakresie oddawania w najem w dzierżawę przestrzeni publicznej. O tyle powstała wątpliwość dotycząca tej stawki, racjonalności oddania w najem już po rozpoznaniu rynku, po tym jak wiedziano, że jest zapotrzebowanie na tego typu przestrzeń, oddanie przestrzeni za 15-krotnie niższą stawkę. Z wyjaśnień także dzisiaj złożonych przez dyrekcję i zapewnień złożonych przez dyrekcję szpitala wiem, że tutaj jest pełna determinacja co do tego, że w przyszłości wszelkie przestrzenie na terenie szpitala będą wynajmowane w trybie konkurencyjnym, tak żeby nie było żadnych wątpliwości co do trybu, co do stawek. Także zwrócono uwagę na to, że no, ten tryb przetargowy ma swoje wady, bo nawet stawka wylicytowana dość wysoka nie gwarantuje, że osoba, która tą stawkę wylicytowała przez cały okres związania umową będzie trwała i płaciła, więc no, pewne wątpliwości są, aczkolwiek dyrekcja zwróciła uwagę na to, że w przyszłości, mimo tych wątpliwości, oczywiście w trybie konkurencyjnym wszystkie przestrzenie będą oddawane w najem. Te wyjaśnienia oczywiście przyjęliśmy, natomiast nie miało to wpływu na ocenę całej sytuacji. Komisja skłoniła się do stanowiska skarżącego, wskazała, że różnica tych stawek była zbyt duża i dyrekcja szpitala powinna w trybie konkurencyjnym te przestrzenie oddać w najem. Stąd uznała skargę za zasadną.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, komisji, własnym? Pan Przemysław Aleksandrowicz w imieniu własnym, rozumiem, tak? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałem zadać pytanie. Skarga była skargą na dyrektora szpitala. Szpitalami miejskimi zajmuje się Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. Stąd wydawałoby mi się, że powinna tą skargę rozpatrzyć Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. Skarga dotyczyła dodatkowej działalności gospodarczej prowadzonej przez dyrektora szpitala, przez szpital, przepraszam, i ewentualnego przetargu lepiej lub gorzej zorganizowanego na wynajem powierzchni. No to w takiej sytuacji może Komisja Finansów, może, ale dlaczego Komisja Gospodarki Komunalnej, skoro ani szpital nie prowadzi działalności w zakresie gospodarki komunalnej, no to nie jest żadna infrastruktura wodociągowa, transportowa czy jakaś inna, ani sam podmiot nie jest podmiotem działającym w dziedzinie gospodarki komunalnej, a zarzut dotyczył sprawy finansowej. Wobec tego tu mam wątpliwość, czy jeżeli będzie skarga na dyrektora szkoły dotycząca nie działalności ściśle edukacyjnej, to ona też pójdzie do innej komisji rozpatrzenia niż Komisja Oświaty. Dotąd zawsze skarga na dyrektora szkoły lub przedszkola trafiała do Komisji Oświaty, więc tu wydawało mi się, że będzie analogicznie. Czy mógłbym prosić o jakieś wyjaśnienie w tej sprawie?
Czy pan przewodniczący Tomasz Lewandowski może odpowiedzieć na to pytanie? Proszę bardzo o udzielenie głosu panu przewodniczącemu.
Panie Przewodniczący, mi pozostaje podzielić wątpliwości pana radnego Aleksandrowicza. Także się zdziwiłem, gdy zobaczyłem przedmiot tej skargi. Niemniej jednak przewodniczącym komisji nie dyskutować, ale realizować zalecenia przewodniczącego rady. To przewodniczący rady kieruje do rozpoznania skargi konkretnym komisjom, a ostatecznie organem uprawnionym do rozpatrzenia skargi jest sama rada. Natomiast w pełni popieram te wątpliwości. No nie wiem, być może zdecydowało to o tym przedmiot skargi dotyczący zarządzania mieniem, ale także uważam, że rozsądniej byłoby, żeby na przykład Komisja Zdrowia się tym zajęła.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Ja w przeciwieństwie do pana Lewandowskiego lubię dyskutować nawet z przewodniczącym i w momencie, w którym do Komisji Budżetu wpłynęła skarga pana Michała Boryczkowskiego na to, że prezydent nie dochował procedury w odpowiedzi na jego życzenia związane z budżetem, zadzwoniłem do pana przewodniczącego i zapytałem, jaki jest tryb przedzierania. bo w moim przekonaniu taka skarga powinna trafić jak już to do komisji rewizyjnej, no i się okazuje, że jest jakieś umowne ustalenie z poprzednich kadencji, które po to, żeby nie, mówiąc kolokwialnie, nie zajechać komisji rewizyjnej, pan przewodniczący w taki trochę metafizyczny sposób kieruje do różnych komisji różne skargi, więc myślę, że tu metafizyka zdecydowała.
Dziękuję. Ponieważ pan przewodniczący nie konsultował ze mną i rozumiem z panią wiceprzewodniczącą Kretkowską również swoich decyzji, to możemy tylko stwierdzić, że niezbadane są wyroki pana przewodniczącego, ale oczywiście przy najbliższej okazji zapytam się pana przewodniczącego i przekażę pytającym odpowiedź pana przewodniczącego. W związku z tym przechodzimy do głosowania, ponieważ nie widzę innych zgłoszeń. Kto z pań i panów radnych jest za uznaniem skargi za zasadną? Proszę, oddajemy głos. Tylko proszę jeszcze o listę do głosowania. Dziękuję. Może no chwileczkę, no nie, ja mówię dziękuję za, jeszcze głosujemy, spokojnie. Zasadne. Proszę się nie denerwować. Każdy zdąży oddać swój głos. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby jeszcze oddać głos? Jeżeli nie, proszę o podanie wyników głosowania. 22 głosy za, 1 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, 3 osoby obecne niegłosujące. W związku z tym Rada Miasta Poznania uznała skargę za zasadną. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 28. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli sposobu realizacji programu renowacji kamienic miejskich w Poznaniu przedstawi pan sekretarz miasta.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. W związku z likwidacją Zakładu Budżetowego Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych z dniem 1 października informacje, zalecenia Komisji Rewizyjnej zostały skierowane bezpośrednio do prezydenta, stąd została przygotowana informacja przekazana w połowie czerwca do Rady Miasta, którą postaram się streścić. Jeżeli chodzi o program renowacji kamienic miejskich i zalecenia pokontrolne, to pierwsze dwa dotyczyły powoływania zespołów zadaniowych. Przy czym pierwszy dotyczył funkcjonowania tych zespołów, powoływania ich i dokumentowania czynności, które są podejmowane w trakcie prac zespołów. Drugi wniosek dotyczył natomiast odpowiedniego dokumentowania zmian w składach tych zespołów. Jeżeli chodzi o sprawy powoływania w Urzędzie Miasta doraźnych bądź stałych zespołów zadaniowych, również zespołów programowych, są one uregulowane w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta, który jest na bieżąco aktualizowany. I zgodnie z paragrafem 26 regulaminu organizacyjnego, pracę zespołów zadaniowych organizują i za jej wyniki odpowiadają przewodniczący zespołów. Oznacza to, że przewodniczący zespołu odpowiada również za sposób organizacji obsługi administracyjnej prac tego zespołu. A dokumentowanie wszystkich czynności, które są dokonywane w trakcie prac zespołu, reguluje instrukcja kancelaryjna, która jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Obowiązki i zadania wprost wynikają z tego rozporządzenia, a także dodatkowo regulamin organizacyjny w paragrafie 49 aktualnie przypomina o obowiązku stosowania przez wydziały urzędu tych zasad wynikających z instrukcji kancelaryjnej. Również ten problem jest podnoszony na licznych szkoleniach, gdyż często instrukcja kancelaryjna nie jest dostatecznie doceniana i szczególnie widzimy to w momencie, kiedy jest archiwizowanie dokumentacji i konieczność przygotowania jej szczególnie do przekazania do Archiwum Państwowego. Dlatego uważamy, że to jest jedno z zadań, które powinniśmy uwzględniać w szkoleniach dla pracowników i kadry kierowniczej Urzędu Miasta. Ponadto kwestia powoływania zespołów zadaniowych została w czerwcu tego roku doprecyzowana w piśmie okólnym pana prezydenta, by przewodniczący zespołów dochowali szczególnej staranności przy zmianach w składach osobowych, czyli by zmiany dokonywane były w drodze aktualizacji aktu prawnego, który powoływał ten zespół. Zostało to ponownie przypomniane właśnie w tym piśmie okólnym, co jest wynikiem zaleceń pokontrolnych komisji rewizyjnych. Trzeci punkt dotyczył weryfikacji wniosków o środki zewnętrzne. Tutaj szczególnie komisja rewizyjna zwracała uwagę na potrzebę przygotowywania wniosków z należytą dbałością i weryfikacją możliwości realizacji tych przedsięwzięć poprzez wykonywanie studiów wykonalności, także posiłkowanie się różnymi opiniami, tak aby przygotować jak najlepsze wnioski, ale także by przeanalizować ryzyka, które wiążą się z realizacją danego projektu. Chciałbym Państwa poinformować, że zarządzeniem prezydenta z czerwca 2011 roku przyjęto jako podstawową zasadę w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego przyjęto metodykę zarządzania projektami. Zgodnie z zapisami tej metodyki system zarządzania projektami opiera się o pewne szablony dokumentów, które po pierwsze zawierają cele, również określają powiązania ze strategią miasta, zakres tego projektu, planowany harmonogram jego realizacji, także określają budżet i identyfikują ryzyka dla każdego z proponowanych projektów. Chcę również podkreślić, że analiza ryzyka jest to również jedna z zasad, która jest obowiązkowa zarówno przy planowaniu, jak i przy realizacji projektów, tak by na bieżąco, zgodnie z przyjętą metodyką w urzędzie, tak żeby można było jak najwcześniejszym etapie podjąć działania ograniczające negatywne skutki, czy w przygotowaniu wniosku, czy w realizacji projektu. Jeżeli chodzi o problem stosowania procedur zamówień publicznych, to pragnę poinformować, że prezydent w grudniu 2012 roku określił zasady i tryb przeprowadzenia kontroli z upoważnienia prezydenta i ustalił, że system kontroli nad prawidłowym przestrzeganiem procedur zamówień publicznych prowadzą w jednostkach nadzorowanych przez prezydenta wydziały, przy pomocy których prezydent wykonuje nadzór nad tymi jednostkami. Natomiast w podmiotach, którym powierzono wykonywanie zadań miasta lub im zlecono, wówczas obowiązek ten spoczywa na wydziałach, którym przypisano zadanie przyznawania i rozliczania dotacji na realizację danego zadania. W przypadku czynności nadzorczych wobec wydziałów, tutaj Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli wykonuje te czynności. Ponadto w toku wykonywania kontroli, które zleca prezydent, Biuro Audytu Wewnętrznego bada także w jednostkach kontrolowanych przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych. W roku ubiegłym, zgodnie z planem audytu, takie kontrole przeprowadzono w 8 jednostkach, natomiast plan audytu na bieżący rok przewiduje w 3 jednostkach, w Urzędzie Miasta, w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji, a także w Palmiarni Poznańskiej przewiduje sprawdzenie stosowanych procedur i przestrzegania prawa w zakresie udzielania zamówień publicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu sekretarzowi. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Rozumiem, że pan prezydent Mariusz Wiśniewski przedstawi. Tak? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę sobie przedstawić najważniejsze informacje z prac prezydenta miasta do ostatniej sesji. Oczywiście szczegółowy materiał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, również został Państwu przekazany drogą elektroniczną. Jeśli chodzi o najważniejsze zmiany personalne, to akurat Pan Prezydent o nich wspomniał, ale dla porządku przypomnę, iż w dniu 10 sierpnia bieżącego roku Pani Prezydent Agnieszka Pachciarz złożyła rezygnację z stanowiska drugiego zastępcy Prezydenta Miasta, a w miejsce Pani Prezydent Agnieszki Pachciarz Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak powołał w dniu 13 sierpnia Pana Prezydenta Jędrzeja Solarskiego, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Ponadto wspomnę, że Pan Prezydent Jędrzej Solarski dokładnie pełni nadzór nad tymi samymi wydziałami, które pełniła Pani Prezydent Agnieszka Pachciarz plus Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. Pozostałe zmiany, jeśli chodzi o strukturę i kompetencje pozostałych wiceprezydentów i prezydenta, nie uległy tutaj, nie nastąpiły, przepraszam, żadne zmiany. Następnie warto wspomnieć, iż Pan Prezydent powołał na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu Pana Marcina Kowalskiego. Nastąpiło to 21 sierpnia bieżącego roku. Zastępcą dyrektora do spraw artystycznych będzie Pan Maciej Nowak. Ponadto został odwołany prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Pan Paweł Augustyniak w dniu 13 sierpnia. Na to stanowisko w tej chwili pełniącą obowiązki powołano Panią Ewę Bartosik, która będzie pełniła tę funkcję do czasu powołania nowych władz spółki. Ponadto warto wspomnieć, że nastąpiła również nominacja na stanowisko prezesa Poznańskich Inwestycji Miejskich. Został prezesem tej spółki Pan Paweł Śledziejowski, dotychczas pełniący funkcję dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni. Stworzył nowy wydział, dał się poznać jako dobry organizator. W związku z powyższym ma teraz nowe wyzwania przed sobą. Jeśli chodzi o inwestycje, warto wspomnieć, że 17 lipca doszło do porozumienia miasta Poznania z Urzędem Marszałkowskim, w czym również de facto uczestniczyła Rada Miasta poprzez podjęte wcześniej uchwały w kontekście budowy szpitala dla dziecięcego, który zgodnie z deklaracją Marszałka Województwa zostanie ukończony w ciągu najbliższych 4 lat. Marszałek województwa i jego władze zamierzają obiegać się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych, które ma to dofinansowanie wynieść 80%, a szpital ma powstać na terenach, które Rada Miasta wyraziła zgodę, czyli przy obecnym Szpitalu Wojewódzkim na Lutyckiej. W dniu 24 sierpnia bieżącego roku nastąpiła też przeprowadzka Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa. Wydział przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy 28 czerwca numer 404 na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Rocznie wydział odwiedza około 60 tysięcy klientów. Nowa siedziba jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum. Cały budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klienci będą mieli na pewno też łatwiejszy dojazd, jeśli chodzi też również o kierowców, o samochody.
Proszę Państwa Radnych o ciszę. Tak, Panie Prezydencie, proszę kontynuować, ale proszę Państwa Radnych o ciszę.
Tak jest. Zaakceptowano, jeśli chodzi też o inną inwestycję tutaj przy terenach obiektów miejskich, zaakceptowano projekt parkingu dla pacjentów Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych. Łącznie przed POSUM-em powstanie 200 miejsc parkingowych. Na realizację tej inwestycji miasto zamierza przekazać POSUM 1,5 miliona złotych. W lipcu, 16 lipca, Pan Prezydent wystosował też list oficjalny do księdza arcybiskupa metropolity poznańskiego z propozycją uregulowania kwestii spornych obejmujących również ewentualną zamianę gruntów i wzajemne rozliczenia wraz z raportem. Raport ten przedstawia konkretne propozycje wymiany gruntów. Są to działki kluczowe ze względu na rozwój miasta, na przykład wykup ziemi pod budowę wartostrady czy dróg publicznych. Wszystkie propozycje będą omawiane z przedstawicielami kurii podczas kolejnych roboczych spotkań. W dziedzinie bezpieczeństwa warto wspomnieć m.in. o tym, iż 12 sierpnia w Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie ze służbami dotyczącymi przestrzegania przez przepisów o transporcie drogowym oraz uchwały Rady Miasta w kontekście tzw. mafii taksówkowej. Poruszono problem właśnie tam negatywnych zjawisk związanych z wykorzystywaniem działalności taksówkowej, którą sygnalizują taksówkarze, zastraszanie innych przewoźników oraz liberalne traktowanie niektórych taksówkarzy przez policję. Zobowiązano służby do podjęcia działań usprawniających oraz zwiększenia skuteczności prowadzonych działań. Ponadto prezydent Jacek Jaśkowiak na konferencji wspólnej z policją na temat bezpieczeństwa 20 sierpnia podsumował również działania policji miasta, w tym także Straży Miejskiej w zakresie handlu dopalaczami. Nastąpił w zauważalnym stopniu spadek tego zagrożenia na terenie naszego miasta. I to była jedna z istotnych kwestii, która była również wtedy przedstawiana. Ponadto w związku z tym, że rozpoczął się rok szkolny, policja, jak i również Straż Miejska, jak co roku zintensyfikowała działania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. W szczególności były poddawane kontroli obszary przylegające do szkół, tak żeby maksymalne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zapewnić. Ponadto również policja zwiększyła patrole w rejonie właśnie przeszkolnym. Warto wspomnieć, że również 20 sierpnia w 13 poznańskich szkołach zostały 13 poznańskich szkół zostało wyposażonych w stojaki rowerowe, specjalne wiaty. W ten sposób miasto chce również promować wśród młodzieży tej starszej szkolnej dojazd rowerowy do szkoły. Poznańska policja będzie również uczyć młodzież właściwych postaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Możecie Państwo również zapoznać się z nowym projektem dziedzińca miejskiego. 22 sierpnia odbył się piknik rowerowy tutaj na dziedzińcu. Ponadto miasto Poznań przyjęło uchodźców z Donbasu, co miało miejsce 23 lipca, także uchodźców z Syrii, co miało miejsce 27 lipca. W obu spotkaniach też uczestniczył Pan Prezydent. Ponadto rozpisaliśmy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na przestrzeń wokół ulicy Święty Marcin wspólnie z SARP-em. Konkurs będzie rozstrzygnięty jesienią i będzie podstawą do opracowania projektu technicznego przebudowy ulicy Święty Marcin oraz ulic sąsiednich, co jest zamiarem miasta, jak i również, jak wiadomo, Rady. Warto wspomnieć również o uroczystościach, które miały miejsce w tym czasie, chociażby o współorganizowanych przez miasto Poznań obchodach 71. rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, ponieważ w tym powstaniu również uczestniczyło wielu mieszkańców naszego miasta. 29 sierpnia odbyły się dożynki miejskie. Miasto Poznań również było współorganizatorem Enea Challenge Poznań, czyli największych zawodów triatlonowych w Polsce. Wzięło w nich udział ponad 3,5 tysiąca zawodników z 29 krajów. Były to pierwsze zawody z tej serii w Polsce. Zawody te odbyły się pomiędzy 25 a 26 lipca bieżącego roku. W ten weekend miasto Poznań również współorganizowało po raz trzecią edycję charytatywnego biegu Poznań Business Run, którego celem jest przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przez los, którymi opiekuje się Fundacja Jaśka Meli. I oczywiście jest to również okazja do zdrowego stylu życia, do propagowania zdrowego stylu życia, jak i również integracji środowiska biznesowego, pokazania, że nasze miasto to nie tylko miasto osób przedsiębiorczych, ale również otwartych na pomoc drugim osobom. Warto też wspomnieć, iż wciąż działają dwie plaże miejskie we wrześniu. Cały czas jest to plaża na Chwaliszewie, jak i również przy nasze Longu. Najbliższy weekend, dokładnie w sobotę, planujemy dużą akcję społeczną z udziałem też młodzieży, zainteresowanych osób sprzątania rzeki Warty. Chodzi tutaj głównie o te brzegi, które zostały teraz odsłonięte w wyniku niskiego stanu rzeki Warty. Rok szkolny, wspomniany przeze mnie, 1 stycznia ponad 70 tysięcy dzieci i młodzieży rozpoczęło naukę. Inauguracja miejska z udziałem również radnych miasta Poznania miała miejsce w Zespole Szkół Samochodowych przy ulicy Zamenhofa. W ten sposób, można powiedzieć, podkreślając również tegoroczny rok szkół zawodowych, które to szkoły premujemy, bo jest to też akcja między innymi też ogólnopolska. Tyle jeśli chodzi o najważniejsze informacje, żeby nie przedłużać. Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i w zakładce dotyczącej dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Panu Prezydentowi. Pan Radny, Pan Przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania. Jedno pytanie w początkowej relacji. Pan Prezydent Wiśniewski mówił o zmianach w obsadzie funkcji zastępcy prezydenta. Ja chciałem zadać pytanie, jest to bardziej pytanie do pana prezydenta Jaśkowiaka, ale zdaje się, że go nie ma w tej chwili. Pan prezydent i przed wyborami i po wyborach deklarował, że jeden z jego zastępców będzie kobietą. I ja nie jestem feministą, nie uważam, że muszą tu być jakieś parytety, ale jeżeli pan prezydent to przed wyborami obiecał, a po wyborach to podtrzymał, to mam pytanie, co dalej z deklaracją pana prezydenta. Nie chodzi mi o żarty, który z panów prezydentów będzie pełnił rolę, tylko po prostu o wiarygodność deklaracji pana prezydenta, także tych przedwyborczych. To jest pytanie do pana prezydenta Jaśkowiaka. No, myślę, że dobrze byłoby, gdyby on odpowiedział. Natomiast drugie pytanie jest do panów zastępców prezydenta. Była mowa tutaj o uchodźcach przyjętych przez pana prezydenta. Rozumiem, że przyjętych do zamieszkania przez miasto Poznań też z Donbasu, z Syrii. Czy można by poprosić o bardziej dokładną informację, ile osób w Poznaniu uzyskało gościnę, możliwość zamieszkania, czy jakiego rodzaju pomoc miasto tym osobom zapewniło. No ale przede wszystkim o liczbę tych uchodźców, zarówno tych z Donbasu, jak i tych z Syrii. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście odnośnie pytania numer jeden, to myślę, że jak będzie okazja, to warto zapytać pana prezydenta Jaśkowiaka, chociaż on kiedyś na ten temat też się wypowiadał publicznie i tłumaczył swoją decyzję. Z pewnością pan prezydent Jędrzej Solarski jest osobą kompetentną i te kompetencje przede wszystkim tutaj zwyciężyły. Jeśli chodzi o drugie pytanie, tutaj uzupełniam tą informację. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za tą prośbę o uzupełnienie. Otóż jeśli chodzi o uchodźców z Donbasu, do Poznania przyjechały 3 ukraińskie rodziny, w sumie 6 osób. Miasto przygotowało dla nich 3 mieszkania w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Lokale przekazał nam Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Jeśli chodzi o uchodźców z Syrii, co miało miejsce 27 lipca bieżącego roku, to przyjechało 6 syryjskich rodzin, razem 15 osób. Sprowadziła je do Poznania Fundacja Estera. Pan prezydent przywitał te osoby w naszym mieście. Fundacja zapewnia uchodźcom pełne utrzymanie przez pierwszy rok ich obecności w Polsce. Dzieci z tych rodzin od 1 września rozpoczęły naukę w prywatnej szkole niepublicznej imieniem Króla Dawida przy ulicy Cygielskiego 1 w Poznaniu.
Nie, bo to chrześcijanie są, to może.
Dziękuję bardzo.
Tak, to są chrześcijanie. Dziękuję panie prezydencie, ponieważ to rozumiem, że były rodziny chrześcijańskie, bo fundacja takie rodziny, dlatego no nie jest jakimś takim złym działaniem, że chodzą do szkoły chrześcijańskiej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do punktu interpelacje i zapytania. Interpelacji jest dość dużo. Zgodnie z tradycją przeczytam wszystkie interpelacje, które wpłynęły, także proszę o cierpliwość. Interpelacje pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie walki z nielegalnymi konterami na odzież, pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie implementacji rozwiązań zapoznanych podczas wyjazdu studyjnego do Berlina, Lipska i Drezna, pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie dostępu do informacji publicznej w okresie od 8 grudnia 2014 do 30 maja 2015, pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie zatrudnienia ludzi Platformy Obywatelskiej w Urzędzie Miasta Poznania, pana radnego Michała Boruczkowskiego w sprawie serwisu samochodowego, myjni i lakierni w salonie samochodowym Audi Terminal na Franowie, pana radnego Zbyszko Górnego w sprawie przyspieszenia budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Starołęcka i Głuszyna, również pana radnego Górnego w sprawie zapytania w sprawie budowy ogólnodostępnej kładki dla pieszych na moście Dębińskim. Tenże radny również złożył interpelację w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2015 roku. I jeszcze pan radny Zbyszko Góry złożył interpelację w sprawie kanalizacji deszczowej na Starołęce. Pani radna Klaudia Strzelecka złożyła interpelację w sprawie systemu ITS. Pani radna złożyła również interpelację dotyczącą wyrobienia nowej karty PK przy zmianie nazwiska. Pan radny Zbyszko Górny złożył interpelację jeszcze w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi na Starołęce. Również ten sam radny złożył interpelację w sprawie usunięcia skutków burz w lesie komunalnym przy ulicy Smoluchowskiego. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie budowy chodnika w ulicy Mateckiego na Piątkowie. Również pan radny Wierzbicki złożył interpelację w sprawie wydzielenia torowisk tramwajowych na ulicy Grunwaldzkiej, Głogowskiej i Wierzbięcice. Pan radny Zbyszko Górny złożył interpelację w sprawie pustostanu w Poznaniu. Również pan radny Zbyszko-Górny złożył interpelację w sprawie przekroczenia granicznych parametrów zabudowy. Pani radna Karolina Fabi-Szulc złożyła interpelację dotyczącą projektu i przebudowy ulicy Husarskiej. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył zapytanie w sprawie funkcjonowania kąpieliska miejskiego Strzeszynek i jego stanu. Pan radny Mateusz Rozmiarek złożył interpelację w sprawie postępowania miasta w związku z okresem największych upałów w Polsce. Pan radny Zbyszko-Górny złożył interpelację w sprawie likwidacji parkingu na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Pan radny Zbyszko-Górny również złożył interpelację w sprawie wykorzystania hali sportowej przy ulicy Starołęckiej 36 łamane przez 38. I pan radny Górny również złożył interpelację w sprawie braku wiaty peronowej na stacji kolejowej Poznań-Starołęka. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył zapytanie w sprawie infrastruktury i funkcjonowania obiektu Termy Maltańskie. Tenże radny złożył również interpelację w sprawie procedury podwyższania czynszu przy podniesieniu standardu lokalu komunalnego przez lokatora. I również pan radny Szynkowski-Welsenk złożył interpelację w sprawie procedury obowiązującej obecnie przy zamianie mieszkań z zachowaniem prawa do wykupu z bonifikatą. Pani radna Klaudia Strzelecka złożyła interpelację w sprawie procesu reklamacji przejazdów PEKI. Pani Klaudia Strzelecka złożyła też interpelację w sprawie otrzymywania faktur za bilet na karcie PEKA. Pan radny Michał Grześ złożył interpelację w sprawie bałaganu w Antoninku, jak też interpelację dotyczącą kwalifikacji plastyka miejskiego, jak też dochodzenia do standardów przez placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pani radna Urszula Mańkowska złożyła interpelację w sprawie wysokości budżetu miasta przeznaczonego na promocję. Pani radna Ewa Jemielity złożyła interpelację dotyczącą zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenieniem się rośliny o nazwie barszcz sosnowskiego. Również ta radna złożyła interpelację dotyczącą częstotliwości opróżniania koszy na odpady zlokalizowanych w miejscach publicznych. Również pani radna Jemielity złożyła interpelację dotyczącą automatów do gier w Poznaniu. Pan radny Zbyszko-Górny złożył również interpelację w sprawie planu ograniczenia liczby linii dojeżdżających do pętli Starołęka. Pan radny Michał Boruczkowski złożył interpelację w sprawie dodatkowych informacji dotyczących polityki kadrowej. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył zapytanie w sprawie rozpatrywania wniosków i skarg pana Bogdana Rybczyńskiego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył również interpelację w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Poznania wobec określonych grup społecznych. Pan radny Michał Grześ złożył interpelację w sprawie oszukania mieszkańca przez Urząd Miasta Poznania i wyłudzenia od niego działki. Pan Michał Grześ złożył zapytanie dotyczące zasobów mieszkaniowych Miasta Poznania. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie umieszczenia rozkładów jazdy ZTM na Google Maps oraz udostępnienia rzeczywistego położenia pojazdów transportu publicznego. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie uporządkowania przejścia od Sucharskiego i Przybylskiego do ulicy Głogowej oraz przekazanie w utrzymanie jednostce miejskiej ZDM. Pan radny Bartosz Zawieja złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań w GOAP w sprawie obecnej sytuacji wywożenia śmieci na terenie osiedla Skorupki. Pan radny Bartosz Zawieja złożył interpelację w sprawie obecnej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Arciszewskiego, Palacza. Pan radny Bartosz Zawieja złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań w zakresie rewaloryzacji zagospodarowania terenu położonego między ulicą Sielską a Głogowską. Pan radny Bartosz Zawieja złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań w zakresie rewaloryzacji Parku Górczyńskiego. Pan radny Michał Boruczkowski złożył interpelację w sprawie katalogu mebli miejskich. Pan radny Zbyszko-Górny złożył zapytanie w sprawie kosztów przejazdu 1 kilometra w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu. pani Halina Owsiana złożyła interpelację w sprawie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi zasobami nieruchomości. Pani radna Monika Danelska złożyła interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kurlandzkiej i Wiatracznej. Pani radna Monika Danelska złożyła interpelację w sprawie uregulowania własności terenów na osiedlu Czecha. Pani radna Monika Danelska złożyła interpelację w sprawie likwidacji nieuczciwych praktyk przewoźników na terenie dworca kolejowego. Pan radny Zbyszko Górny złożył interpelację w sprawie remontu kapitalnego ulicy Czernichowskiej. Pan radny Michał Boruczkowski złożył interpelację w sprawie głowic termostatycznych i regulatorów temperatury w jednostkach oświatowych. Pan radny Tomasz Lipiński złożył interpelację w sprawie montażu dziecięcych krzesełek w rowerach miejskich. Pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska złożyła interpelację w sprawie wyproszenia z pojazdu komunikacji miejskiej mamy z dziećmi w wózku. Pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska złożyła interpelację w sprawie wyproszenia, a to jest kopia tejże wcześniej, rozumiem, złożonej interpelacji. Pan radny Tomasz Lipiński złożył interpelację w sprawie klimatyzacji w pojazdach MPK. Pan radny Tomasz Lipiński złożył interpelację w sprawie rozbudowy systemu rowerów miejskich, zwiększenie liczby stacji. Pan radny Tomasz Lipiński złożył interpelację w sprawie funkcjonowania systemów rowerów miejskich. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie opóźnień przy realizacji inwestycji Ciek Górczynka, regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania. Pan radny Tomasz Wierzbicki złożył interpelację w sprawie wprowadzenia standardów informacji pasażerskiej oraz ich wdrożenia. Pan radny Grzegorz Jura złożył interpelację w sprawie uzgodnień dla rodzin z dziećmi udogodnień dla rodzin z dziećmi w nowym ZOO. Pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska złożyła interpelację w sprawie funkcjonowania spółdzielni socjalnej Poznanianka powołanej przez Radę Miasta Poznania. Pani radna Katarzyna Kretkowska złożyła interpelację w sprawie niewłaściwego zachowania policji oraz pogotowia ratunkowego. To są wszystkie interpelacje, jakie wpłynęły od ostatniej sesji. Kto z Państwa, którzy złożyli interpelacje, chciałby je przeczytać, proszę o zapisanie się do głosu. W tej chwili tylko osoby, które chcą odczytać swoje interpelacje. Jeżeli nie ma, to teraz proszę o zapisanie się do głosu osób, które chcą zadać pytania. Proszę bardzo. I w związku z tym przystępujemy do zadawania pytań. Pierwszy zada pan radny Adam Pawlik. Prosiłbym przed zadaniem pytań określić liczbę tych pytań, by przy siódmym pytaniu na przykład nie został wyłączony mikrofon. Także przed zadawaniem pytań proszę powiedzieć, ile tych pytań zostanie zadane, to ułatwi nam tutaj pracę. Tak? Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Określam ilość pytań. Dwa. Przechodząc do pytania numer jeden. Chciałem zapytać pana prezydenta, jaki jest stan prac prezydenta miasta Poznania nad makietą miasta. Dokładniej, gdzie ta makieta docelowo ma się znajdować. Jaki ma być ostateczny koszt tej makiety. I czy pan prezydent przewiduje w przyszłorocznym budżecie lub kolejnych budżetach przeznaczenie środków na budowę makiety, którą również oglądaliśmy na wyjeździe studyjnym w Niemczech tego roku jako komisje, kiedy zwiedzały trzy miasta niemieckie. Druga, pytanie numer dwa. Jaki jest stan prac czy też rozmów z PKP SA, czy też innymi spółkami należącymi do PKP na temat Poznańskiego Dworca Kolejowego, a dokładnie chodzi mi o wydłużenie tunelu pod Galerią Handlową i jakby przedłużenie tego tunelu poza tą galerię, jak również poszerzenia tego tunelu, co w znaczący sposób usprawniłoby komunikację na całym dworcu kolejowym, jak również dworcu autobusowym. Odpowiedzi na moje pytania bardzo bym prosił pana prezydenta, oczywiście przesłanie na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu, pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Mam jedno pytanie. A mianowicie, czy pan prezydent planuje przygotowanie raportu odnośnie spraw majątkowo-finansowych między Poznaniem a gminą żydowską, wspólnotą muzułmańską, wspólnotą protestancką i pozostałymi związkami wyznaniowymi działającymi w naszym mieście? Myślę, że równość wobec prawa i przejrzystość współpracy powinna dotyczyć nie tylko Kościoła katolickiego. Również poproszę odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej, pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja w zasadzie nie wiem, ile będę miał pytań. Chyba siedem, ale proszę. Są pytania główne i pytania...
Dobrze, to określamy 7 czy 14 minut.
Także mam pytanie odnośnie odszkodowania, które otrzymał pan Dariusz Wechta za ulicę Szyperską. Czy pan Dariusz Wechta już zwrócił to niesłusznie wypłacone odszkodowanie? Jeśli nie, to czy miasto domaga się w jakiś sposób zwrotu tych pieniędzy? I czy te pieniądze będą obciążone dodatkowymi odsetkami za zwłokę? To jest jedno duże pytanie. Pytanie o system ITS. Czy nowa sygnalizacja świetlna na rondzie Solidarności jest częścią systemu ITS, ponieważ odkąd pojawiła się tam nowa sygnalizacja świetlna, światła działają fatalnie. Mieszkańcy skarżą się, że kilkanaście minut potrafią stać na przejściu dla pieszych, czekając na zielone światło. Ja to niestety wiążę z tym, że być może pojawi się tam system ITS, dlatego stąd moje pytanie. Pytanie trzecie. Przy różnych spotkaniach z przedstawicielami ZTM-u dowiadujemy się, że system PK jeszcze tak naprawdę nie jest systemem skończonym, że ciągle trwają prace nad tym systemem, w związku z czym moje pytanie brzmi, kiedy możemy się spodziewać, że system PK będzie już ostatecznie zakończony i wszystkie podzespoły czy wszystkie funkcje tego systemu będą działały. Kolejne pytanie dotyczy barierek, które przy różnych remontach ZTM i ZDM montują przy chodnikach, ulicach i przystankach tramwajowych. Ostatnio przy biurze poselskim na ulicy Zwierzynieckiej pojawiła się barierka, która oddziela chodnik od chodnika. I pytanie, czy to jest związane z jakimiś przepisy wymagają powstania tych barierek, czy mamy po prostu jakiegoś hobbystę w tych jednostkach, który bardzo te barierki lubi i wszędzie, gdzie się daje, je wstawia. No są one często w absurdalnych miejscach. To pewnie powoduje zwiększenie kosztów, utrudnienia dla mieszkańców. Także pytanie, kto decyduje o tym, czy na danym przystanku, na danym chodniku są barierki, czy nie. I ostatnie pytanie dotyczy basenu, który miał powstać na Osiedlu Zwycięstwa. Na jakim etapie są prace nad tym basenem, czy jakieś rozmowy ze spółdzielnią bądź z innymi podmiotami są prowadzone. I tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Teraz ja mam jedno pytanie składające się z dwóch podpytań. Chodzi o Aquanet. Ile kosztuje jubileusz 150-lecia wodociągu w Poznaniu, łącznie z tymi durnymi filmikami reklamowymi, nie wiadomo co, łącznie z koncertami, imprezami, huśtawką wodną. Ile to kosztuje tych, którzy spożywają codziennie wodę miejską i ile Aquanet od września zeszłego roku do września 2015 roku wydał pieniędzy na działalność niezwiązaną z produkcją wody? Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Trzy pytania w sprawach indywidualnych zgłaszanych przez mieszkańców. Na wszystkie poproszę odpowiedź na piśmie. Pytanie pierwsze. Grupa mieszkańców Piątkowa wskazała, iż doszukała się, zagłosiła o tym, iż istnieje samowola budowlana na Piątkowie w 6 lokalizacjach. Zostały wzniesione przez jednego z poznańskich deweloperów wielkoformatowe konstrukcje reklamowe, jak twierdzą mieszkańcy, bez uzyskania na to pozwolenia właściwych organów oraz bez wznoszenia należnych opłat do budżetu miasta. Podobno się toczy na ten temat postępowanie zarówno w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, jak i w Zarządzie Dróg Miejskich. Prosiłbym o
odpowiedź na pytanie, czy faktycznie ze zgromadzonego do tej pory materiału dowodowego wynika, iż te lokalizacje, te urządzenia reklamowe na Piątkowie mają charakter samowoli. Od razu mogę podać numery spraw. W WGN-ie to jest sprawa GN Rzymska 19/6845/206/2015, a w ZDM-ie to jest sprawa UZ/R/412/36/2015. Pytanie drugie dotyczy nieruchomości miejskiej, tak zwanego pałacu w Radojewie. To jest nieruchomość, też na miary podaje ulica Podbiałowa 24, działka numer 99, ale myślę, że pałac w Radojewie to wiadomo, o jaki budynek chodzi. Jaki jest aktualny stan techniczny tego budynku, jakie jest jego aktualne funkcja, przeznaczenie, jakie są plany miasta wobec zagospodarowania tego budynku, łącznie z przylegającym do niego rozległym dosyć parkiem o charakterze zabytkowym. Tutaj akurat jeśli chodzi o Radojewo, są bardzo duże możliwości zagospodarowania turystycznego całego tego obszaru. Ten pałac kiedyś tworzył kompleks z pałacem w pobliskich Owińskach, więc jest tu szansa na jakąś współpracę w trójkącie gmin Poznań, Czerwonak i Suchy Las. I pytanie numer 3, zgłoszona sprawa przez przedstawicieli Rady Osiedla Święty Łazarz, dotyczy statusu postępowań administracyjnych dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej. Tu faktycznie członkowie Rady Osiedla doszukali się na stronach miejskich dwóch obwieszczeń wojewody wielkopolskiego, w których najpierw w pierwszym z nich zawiadamia, że 4 maja wydał postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji prezydenta miasta Poznania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozbudowy ulicy Kolejowej, a następnie drugie ważniejsze, jak się wydaje, zawiadomienie, że 2 czerwca 2015 została wydana decyzja wojewody wielkopolskiego, która w całości uchyliła decyzję prezydenta numer 389 z dnia 2 marca 2015 o zezwoleniu właśnie na przebudowę ulicy Kolejowej. Ta sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji i moje pytanie dotyczy tego, jakie jest uzasadnienie decyzji wojewody, jaki jest powód tego uchylenia i jaki w związku z tym jest w tej chwili etap postępowań administracyjnych dotyczących wydania zezwolenia na realizację przebudowy ulicy Kolejowej w trybie specustawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Mateusz Rozmiark.
Bardzo dziękuję. Dwa zapytania w zasadzie w porównywalnym temacie. Pierwsze zapytanie dotyczące kładki przy moście kolejowej nad Wartą łączącym Debiec i Starołękę. Podczas ostatniej sesji otrzymaliśmy informację, że kilka dni po niej, gdzieś tak w okolicy drugiej połowy lipca, zostanie wypracowana ostateczna decyzja i zawarte porozumienie z PKP. Chciałbym prosić o informację, jaki ostateczny rezultat ono przyniosło i jak tam dalej działania miejskie będą się odbywać. Natomiast drugie pytanie w sprawie dokumentacji dotyczącej kładki pieszo-rowerowej nad Wartą za 2015 rok, ponieważ w jednej z wcześniej złożonych już interpelacji otrzymano w odpowiedzi dokumentację, pełną dokumentację rozmów miasta z PKP dotyczącą kładki od bodajże 2011 czy 2012 roku do końca 2014 roku, natomiast nie mamy żadnej dokumentacji udostępnionej, jeżeli chodzi o 2015 rok. Czy jest taka dokumentacja? Jeżeli ona była, prosiłbym również o jej udostępnienie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pan radny Bartosz Zawieja.
Halo. Dziękuję panie przewodniczący. Chyba też trzy zapytania. Pierwsze pytanie.
Ile?
Proszę?
Ile zapytań?
Trzy. Pierwsze zapytanie, ulica Głogowska od palacza do ściegiennego, czy tam jest monitoring? Z tego co wiem, to raczej nie. Czy istnieje możliwość zainstalowania tam monitoringu w związku z ostatnimi ekscesami, które niestety mają tam miejsce? Następne pytanie, czy prosiłbym w imieniu starszych mieszkańców, czy na przystanku ulica Sielska w stronę pętli Górczyńskiej jest możliwość zainstalowania wiaty przystankowej? I kolejny temat, ulica Palacza od Gwiaździstej do Grunwaldzkiej. Chodniki po obu stronach ulicy Palacza są, można powiedzieć, rozjechane przez trwające tam budowy osiedli deweloperskich. Prosiłbym Zarząd Dróg Miejskich, czy jest możliwość pociągnięcia firm czy deweloperów, którzy budują czy budowali już osiedle Helwetia, między innymi do jakiegoś odtworzenia tych częściowego, tych chodników do stanu, który by umożliwiał ich normalne funkcjonowanie. Dziękuję bardzo. Wszystkie odpowiedzi poproszę oczywiście w wersji pisemnej. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu, pani radna Ewa Jemielit. Ile pytań?
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Już liczę. Raz, dwa, trzy, cztery.
Cztery pytania, czyli 8 minut.
W imieniu pana przewodniczącego Rady Osiedla Winogrady Południe chciałam zapytać, dlaczego ten parking koło posum, który został przekazany tej jednostce, aby mógł ten parking stać się płatny, dlaczego tam się nic nie dzieje, tak? To jest pytanie Rady Osiedla. Tłumaczono, że on będzie przynosić jakieś zyski i tak dalej. Prace tam stoją, nie dzieje się nic i dlatego chciałam się dowiedzieć, czy prace będą kontynuowane i jak wygląda aktualnie ten stan dotyczący prac nad parkingiem. Moje drugie zapytanie dotyczy projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Tutaj się nagle wielu ze składających te pomysły i projekty dowiadują, że realizacja zadania będzie możliwa, ale dopiero po ustaleniu stanu prawnego działek oraz zakończeniu procesu przenoszenia pielęgnacji zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych. No tak właśnie wygląda na to, że on trwa jakiś spór, kto powinien tymi terenami zarządzać. Chodzi tutaj o pomysł o nazwie Promenada Winogradzko-Piątkowska i podobny do tego pomysł jeszcze z innego ze zgłaszających. Tam nie wiadomo po prostu, kto rządzi, zarządza tym terenem i nie można zgłaszać żadnych pomysłów na zagospodarowanie terenu, ponieważ nikt się do niego nie przyznaje. Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie tej sprawy, ale nie do roku 2017, jeśli mogłabym prosić, tak? Bo
tutaj jest wcześniejsze wyjaśnienie sprawy, przed 2017, tak?
Tak. Dobrze. Punkt, kolejne moje zapytanie dotyczy progów spowalniających. Rada Osiedla Piątkowo wskazała takie zadanie w tegorocznym budżecie. Moje pytanie jest takie, dlaczego zobowiązuje się członków Rady Osiedla do zdobywania zgód mieszkańców na montaż tych progów spowalniających? Z jakich przepisów prawa to wynika, chciałabym wiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że to nie powinno być w gestii członków Rady Osiedla. Punkt czwarty dotyczy postępowań zwrotowych na Piątkowie. Tutaj mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, czy działka pod budynkiem numer 10 na osiedlu Bolesława Śmiałego jest faktycznie w postępowaniu zwrotowym, czy nie, ponieważ oni już zdążyli ten grunt z użytkowania wieczystego przekształcić, dlatego dziwią się i są wręcz przestraszeni, że trwają teraz jakieś procedury zwrotowe. Być może chodzi to o inny obręb działki, no w każdym razie niepokoją się, także bardzo bym prosiła też o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję. Ja się chciałam dowiedzieć, jedno pytanie. Chciałam się dowiedzieć o działanie świateł na ulicy Grochowskiej od Bukowskiej do ulicy Grunwaldzkiej. Jak jedzie się samochodem, nieważne o której godzinie, zawsze się stoi na wszystkich światłach, które są na ulicy Grochowskiej. Są to światła na skrzyżowaniach z uliczkami mniejszymi, prowadzącymi głównie do osiedli. Wydaje mi się, że Grochowska powinna tutaj być uprzywilejowana i powinna być jakaś zielona fala, a generalnie fala jest czerwona, jak się rusza z jednego światła i się widzi następne, to jest tam zielone. Jak się dojeżdża, ono się zmienia na czerwone, chyba że chodzi o to, żeby przekraczać prędkość. Nie wiem, czy to jest jakieś celowe działanie, czy po prostu coś się zepsuło i tak funkcjonuje, tylko że jest to już od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, więc ja na początek pozwolę sobie zapytać, dwa pytania będę miał i pozwolę sobie zapytać o to, jak należy rozumieć treść odpowiedzi udzielonej mi na na zapytanie. Odpowiedź jest udzielona w dniu 31 sierpnia i przyznam szczerze, no, że rzadko zdarza mi się, żeby odpowiedzi nie rozumieć. No, jeżeli się zdarza, czytam drugi raz. Tak było w tym przypadku. Jeżeli nadal nie rozumiem, to proszę kogoś, kogo mam za kompetentnego, w tym przypadku mojego kolegę radnego, pana Artura Różańskiego, o pomoc, czy, że tak powiem, no ale obydwoje nie podołaliśmy tej odpowiedzi, w związku z tym ja przeczytam tą odpowiedź, czy może inni państwo radni spróbowali, a jeżeli nikt tutaj nic nie wyjaśni, no to jednak prosiłbym pana prezydenta Stasicy akurat w tym przypadku, który jest podpisany pod tą odpowiedzią, o doprecyzowanie, o co tu chodzi. Szanowny panie radny, odpowiadając na przekazaną pismem z dnia 17 sierpnia 2015 interpelację pana radnego w sprawie procedury obowiązującej obecnie przy zamianie mieszkań z zachowaniem prawa do wykupu z bonifikatą, uprzejmie informuję. Tryb rozpatrywania wniosków w sprawie zamiany mieszkania na inny w zasobie mieszkaniowym miasta Poznania określa paragraf 10 uchwały Rady Miasta z dnia 26 marca oraz zarządzenie nr 20 zarządu spółki ZKZL z dnia 10 lipca 2015 w sprawie zasad postępowania przy realizacji zamian na lokale mieszkalne z możliwością ich nabycia na własność przysługującymi najemcom bonifikatami oraz przy zawieraniu umów najmu lokali o powierzchni powyżej 80 m w trybie poszerzenia. Zgodnie z paragrafem pierwszym cytowanego wyżej zarządzenia warunkiem wyrażenia zgody przez wynajmującego na zamianę zajmowanego lokalu na lokal mieszkalny z możliwością jego nabycia na własność z bonifikatami jest spłata przez najemcę dokonującego zamiany wierzytelności wskazanych przez wynajmującego w kwocie ustalonej w oparciu o a. wartości rynkowe lokali podlegających zamianie, b. wartości bonifikat przysługujących najemcy w przypadku nabycia na własność lokali podlegających zamianie, przyjmując do obliczeń formy jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży, c. różnice pomiędzy wartościami pieniężnymi bonifikat, o których mowa w ustępie 1 litera b. Wyżej wymienione zarządzenie zarządu ZKZL nie określa, że przy wykupie mieszkania otrzymanego w drodze zamiany bonifikata odnosić się będzie do wartości mieszkania pierwotnego, gdyż zapis taki byłby niezgodny z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ja pytałem o to, czy w przypadku zamiany mieszkania, czyli kasus taki, jak tak powiem, był opisywany w Głosie Wielkopolskim, operacja dwóch działaczy Platformy Obywatelskiej. Czy w takim przypadku bonifikata przysługuje w odniesieniu do mieszkania tego o większym metrażu, czy w odniesieniu do mieszkania o mniejszym metrażu, jeżeli się zamienia coś z mniejszego na większe? No i okazuje się, że w przypadku, tak rozumiem tą odpowiedź, starając się ją zrozumieć, że tak było, z czego skorzystali skrzętnie działacze Platformy Obywatelskiej. Natomiast 10 lipca coś się zmieniło i w tej chwili, choć formalnie tak jak, ja mówię cały czas, to jest moje przypuszczenie, jak należy to odczytywać, choć formalnie bonifikata się nie odnosi do mieszkania pierwotnego, bo byłoby to niezgodne z ustawą, to jednak zarządzenie wskazuje, że aby mieszkaniec mógł skorzystać z bonifikaty, musi spłacić różnicę najpierw, bo inaczej miasto nie zgodzi się na zamianę mieszkania, między wartościami tych dwóch mieszkań. Więc proszę o potwierdzenie, czy ja to dobrze rozumiem po pierwsze, a po drugie, czy właściwe jest najpierw pozwolić zamienić się na mieszkania na bazie starych przepisów działaczom Platformy Obywatelskiej, po czym jak teraz mieszkańcy się zgłaszają do ZKZL-u, to słyszą, że zamieniając się z jednopokojowego mieszkania na dwupokojowe i chcąc wykupić dwupokojowe mieszkanie, najpierw muszą zapłacić 80 tysięcy złotych, żeby skorzystać w ogóle z możliwości bonifikaty. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Drugie pytanie dotyczy kwestii też zamiany mieszkania. Pani Bożena Rogalska zamieszkała przy ulicy Marcelińskiej 66A przez 9. Czeka na ofertę zamiany mieszkania już 3 lata ponad od złożenia wniosku i chciałem zapytać, no, kiedy może liczyć na jakąś propozycję, która będzie mogła być uwzględniona. Złożono jej jak dotąd dwie propozycje. Jedna propozycja była na peryferiach miasta, w trakcie dziecko było zapisane do szkoły nieopodal, więc z jej punktu widzenia była trudna do przyjęcia. Druga propozycja dotyczyła jakiegoś lokalu, który ze względów na stan tego lokalu nie było możliwości akceptacji, ale to było w 2013 roku. Od tego czasu, tak jak przynajmniej deklaruje pani Bożena, oferty nie wpływają. Chciałbym tą wiedzę zweryfikować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Panie prezydencie, będzie punkt odpowiedzi na interpelację i zapytania i wtedy udzielę panu głosu. Natomiast w tej chwili tylko mam głos radni, bo trudno, żeby pan prezydent sobie zadawał pytanie. W związku z tym jeszcze tylko pani radna Mielity, a panu radnemu Szynkowskiemu dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze uzupełniająco, tu zapomniałam o jednej kwestii. Chciałam zapytać, co się dzieje w sprawie rewitalizacji terenów ratajskich, w szczególności dotyczy to niezagospodarowanego terenu przy ulicy Milczańskiej i Inflanckiej, obejmujący działki numer 25/10, 33 i 35/5, są własność UWI Inwestycje oraz działka 32/2, własność miasta Poznania. Tutaj mam przed sobą propozycję zagospodarowania tego terenu zgłoszoną do Urzędu Miasta w dniu 29 kwietnia. Chciałam się dowiedzieć, co się dzieje w tej sprawie.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Jeżeli będzie konieczność, to być może trzeba będzie przekazać dokładnie numery działek, żeby pan prezydent nie pomylił. To ja bym prosił te numery działek przekazać. Dziękuję pani radnej, a teraz pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Taka prośba organizacyjna, nie wiem, czy to do pana przewodniczącego, czy do pana prezydenta. Kiedy odpowiada pan prezydent nam na pytania, to dobrze by było, żeby to pytanie również w tej odpowiedzi było, bo my zadajemy dużo pytań, a tam jest najczęściej napisane w odpowiedzi na pytanie pana radnego. Pan prezydent czasami odpowiada tak, że radny pytający sam nie wie tak naprawdę, czego dotyczy ta odpowiedź. W związku z tym najlepiej byłoby, żeby najpierw napisać pytanie, a później na nie odpowiedzieć. Tak dla porządku byłoby łatwiej. Dziękuję bardzo.
To jest co prawda w wolnych głosach i wnioskach, ale taką prośbę do pana prezydenta w imieniu pana radnego złożę, że gdyby rzeczywiście w odpowiedziach było również pytanie, bo myślę, że to o tyle byłoby dobre, że również pan prezydent, czytając odpowiedź na zadane przez radnych pytania, by wiedział, o co radni pytają i wtedy mógłby skontrolować, czy rzeczywiście jest to odpowiedź na to pytanie, a często odnoszę wrażenie, jakby rzeczywiście odpowiedź była na zupełnie inne pytanie. Ponieważ wszyscy radni już nie ma więcej zgłoszeń, wszyscy radni pytania zadali, w związku z tym przechodzimy do punktu 31, odpowiedzi na zapytania i udzielam głos panu prezydentowi.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Po kolei większość z państwa prosiła o odpowiedzi na piśmie. Zacznę od pana Adama Pawlika, który pytał o makietę. Tutaj na pewno odpowiedź będzie na piśmie, ponieważ pracę tę prowadzi Wydział Urbanistyki i Architektury oraz na pytanie numer 2, jeśli chodzi o rozmowy prowadzone z PKP w sprawie dworca kolejowego. Od siebie mogę dodać, że nadzorująca czy uczestnicząca w tych rozmowach pani konserwator na pewno twardo stoi między innymi na tym, aby nowy budynek, znaczy no, może inaczej, czy budynek dawnego, starego, nowego dworca na pewno zawierał odtworzoną z detalami dawną fasadę starego budynku dworca. I to jest jedna rzecz. Poza tym tam jeszcze chodzi o inne elementy o charakterze zabytkowym, które się mieszczą we wnętrzach tego obecnego budynku. I wreszcie powtórę, no oczywiście w rozmowach, w których uczestniczy pan prezydent Jaśkowiak i pan prezydent Wudarski, no główną kwestią jest oczywiście powrót funkcji pasażerskich do tej części parterowej. Ale oczywiście odpowiedź na piśmie pan radny bardziej szczegółową otrzyma. Pani radna Dudziak pytała o raport, tu również odpowiedź udzielimy na piśmie. Następnie pan radny Lipiński, co do odszkodowania w sprawie pana Wechty dotyczącego ulicy Szeperskiej, odpowiedź również na piśmie. Pytanie numer 2 dotyczące ronda Solidarności. Z tego, co tutaj ustaliliśmy, tu nie chodzi o ITS, ale jeśli jest przedstawiciel ZDM-u, który byłby w stanie ewentualnie na to odpowiedzieć nam teraz, to byłoby fajnie, bo tam gdzieś widziałem jednego z wicedyrektorów. Nie ma go, to w takim razie panie radny, odpowiedź też na piśmie. Pytanie do ZDM-u dotyczące PEKI i wdrażania tegoż systemu również zostanie udzielone panu radnemu na piśmie. Tak samo pytanie numer 4 dotyczące barierek zamontowanych przy ulicy Zwierzynieckiej, także na piśmie. Jeśli chodzi o pytanie numer 5 dotyczące basenu na osiedlu Zwycięstwa, Obecnie jest przygotowywana przez POSIR analiza wykonalności tego przedsięwzięcia. Spotykaliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową Winogrady. Po tej analizie będzie można podjąć dalsze decyzje co do tej inwestycji. Musimy zważyć po pierwsze na kwestię nie tylko nieruchomości, która nie jest miejska na osiedlu Zwycięstwa, ale również i na potrzebę uregulowania tej kwestii, a po drugie również na sprawę dotyczącą funkcjonującego w pobliżu basenu innego miejskiego Atlantis na osiedlu Batorego, którego działalność musimy brać pod uwagę i nie możemy doprowadzić do pogorszenia funkcjonowania tego basenu i jego wyników, także finansowych, no i również basenu, który mieści się na osiedlu pod Lipami. Także ta analiza jest przeprowadzana i będzie gotowa jesienią. Pan przewodniczący Michał Grześ pytał o kwestie związane z kosztami organizacji jubileuszu 150-lecia Aquanetu, a także jakie też koszty zajmuje działalność niezwiązana z tak zwaną produkcją wody. Oczywiście odpowiedź również udzielimy panu przewodniczącemu na piśmie. Pan radny Łukasz Mikuła prosił o odpowiedzi na wszystkie trzy pytania także w formie pisemnej. Pan radny Rozmiarek, aktualny stan prac przy temacie kładki na Starołęce, także pan radny otrzyma na piśmie, jak i również odpowiedź na pytanie numer 2 dotyczące dokumentacji rozmów z PKP w roku bieżącym, czyli uzupełnienia tego materiału, który wcześniej pan radny otrzymał. Pan radny Bartosz Zawieja, co do monitoringu na ulicy Palacza, odpowiem w ten sposób, oczywiście odpowiedź bardziej szczegółową też udzielę na piśmie. Radni z Komisji Bezpieczeństwa byli informowani szczegółowo ostatnio o pracach nad najbliższych też inwestycjach, aktualnych prowadzonych i najbliższych inwestycjach w zakresie monitoringu wizyjnego naszego miasta. Ponadto również poinformowaliśmy, zapoznaliśmy też radnych z pilotażem, który zamierzamy uruchomić w roku przyszłym, czyli monitoringiem mobilnym, przesyłany obraz za pośrednictwem sygnału radiowego. Planujemy, jeśli budżet zostanie przyjęty i uwzględni to zadanie, zakup 5 takich kamer z osprzętowieniem. I to będą kamery, które będą mogły być montowane w miejscach, które w danym czasie są w opinii policji, straży miejskiej, także rad osiedli niebezpieczne, bez konieczności budowania całej infrastruktury, która wiadomo jest również kosztowna. Pozwoli to miastu, jak i również właściwym służbom działać znacznie szybciej, nie czekając aż taki system zostanie zbudowany, wiadomo światłowód, wpuszczenie go w podchodnik, pod ulicę, to też jest inwestycja i to też trwa. Dlatego też na przykład takie postulaty, o których mówił pan radny Bartosz Zawieja, czy też takie miejsca będą weryfikowane i nie wykluczam, że w takim miejscu właśnie zostałaby zamontowana pilotażowo ta kamera, w szczególności jeśli to dotyczy tutaj na ulicy Palacza ścigiennego zdarzenia, które można w szybkim czasie wyeliminować. Pytanie dotyczące wiaty na ulicy Sielskiej, jak i również rozjechanych chodników na ulicy Palacza. Pan radny Bartosz Zawieja również otrzyma w formie pisemnej. Pani radna Ewa Mielity, w sumie 5 pytań. Pierwsze dotyczące osiedla Winogrady Południe i kwestii parkingu przy Posumie. Odpowiedź w formie pisemnej. Również drugie pytanie dotyczące zagadnień odnośnie budżetu obywatelskiego. Tutaj również poproszę o odpowiedź na piśmie osoby z Biura Prezydenta, które nadzorują te działania. Pytanie numer 3 dotyczące progów spowalniających. Czy tutaj coś możemy udzielić pani radnej w tej chwili? W formie pisemnej pani radna również otrzyma tą odpowiedź. Dobrze byłoby, żeby w pytaniu numer 4, jeśli pani radna ma taką możliwość, dotyczyło postępowania zwrotowego na osiedlu Piątkowo, tam padła działka numer 10, czy by czasem pani radna nie podała nam więcej informacji, bo wtedy byśmy mogli też od razu odpowiedzieć możliwie jak najszybciej w formie pisemnej. I co do tego pytania dodatkowego, w tej chwili wpłynęło takie pismo od UWI, jest analizowane, także w tej chwili na gorąco nie odpowiem na to pytanie. A tutaj osiedle. Dobrze, to ja sobie to zaraz zapiszę. W takim razie to jest działka numer 254, przepraszam, to nie ten długopis, 254 łamane przez 58, obręb Piątkowo i też przy ulicy, tak, 89, dobrze, blok numer 10 na osiedlu Piątkowo. Ok, dziękuję bardzo. Śmiałego, przepraszam. No, WGN taką informację państwu, pani radnej przygotuje. Osiedle Śmiałego, blok numer 10. Pani radna Dominika Król, światła przy ulicy Grochowskiej, a nie wiem, czy tutaj pan dyrektor w tej chwili tutaj pisemnie odpowiedź. I pan radny Szymon Szynkowski, pytanie dotyczące interpelacji, którą pan radny składał. Rozumiem, że pan prezydent chciałby tutaj dwa słowa ad vocem i na pewno też zostanie udzielona panu też jeszcze potem odpowiedź na piśmie.
Pan prezydent Arkadiusz Stasica.
Szanowny panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które zadał pan przewodniczący Szynkowski-Wilsenk. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czytanie odpowiedzi, które przygotowane są przez niektórych pracowników, szczególnie jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, może sprawiać wiele problemów. Ja sam czasami cofam te odpowiedzi i rzeczywiście staram się przynajmniej ostatnimi czasy, żeby one dotyczyły tematu, którego, na który mają dać odpowiedź. To rozporządzenie, o którym mowa z 20 lipca, to jest rozporządzenie, które wprowadził swoje zarządzenie pan były prezes ZKZL-u, pan Augustyn. Ja poleciłem radcom prawnym, żeby zbadali, czy to rozporządzenie, to zarządzenie ma moc prawną, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jest to właśnie kwestia, która no niestety bardzo często dzisiaj występuje, pewnego bałaganu i nieporządku, jaki panuje ogólnie rzecz biorąc w gospodarce mieszkaniowej. I uważam, że kwestie z tym związane muszą być uporządkowane w sposób generalny i dawać pogląd na całość gospodarki mieszkaniowej. Przepraszam bardzo za tę odpowiedź. Dopilnuję tego, aby ona została rzeczywiście udzielona w takim zakresie, który pozwoli panu radnemu na uzyskanie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie. To tyle, co w tej chwili mogę powiedzieć, obiecując, że w najbliższym czasie rzeczywiście interpelacje będą zawierały po pierwsze pytanie, po drugie odpowiedź na to pytanie. Zresztą już tak w niektórych przypadkach się zdarza od pewnego czasu i postaram się, żeby rzeczywiście te odpowiedzi na te pytania były formułowane w sposób no przynajmniej rzeczowy i w miarę sensowny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kończąc ten punkt, ja chciałem tylko przypomnieć radnym, że jest możliwość, którym się spieszy z odpowiedzią, że jest możliwość w dniu sesyjnym złożenia pytań rano do pana prezydenta i wtedy pan prezydent ma obowiązek już w punkcie odpowiedzi na pytania udzielić pełnej odpowiedzi. Także jest ta możliwość, jeśli ktoś oczekuje szybkiej odpowiedzi, odpowiedzi na sesji, przygotowanie pytania rano i do tego punktu pan prezydent powinien przygotować odpowiedź. Dziękuję. Zamykam ten punkt. Przechodzimy.
Pytanie pana radnego Szynkowskiego dotyczące pani z ulicy Martylińskiej, także w formie pisemnej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu wolne głosy i wnioski. Ja przypominam, że sprawozdanie za wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku zostało umieszczone w jarze i tam można się z tym sprawozdaniem zapoznać. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Widzę, że pan radny Janusz Kapuściński. Proszę bardzo.
Ja w ramach sprostowania do punktu siódmego udzieliłem mylnej odpowiedzi, a mianowicie chodziło nie o panią Pachciarz, a o panią Lachor-Adamską, która była kandydatem na wiceprezydenta i po ujawnieniu tej nielegalnej transakcji o mieszkanie komunalne została tej kandydatury zdjęta. To chciałbym, żeby...
Dobrze, proszę w protokole zapisać, że pan radny prostuje swoją wcześniejszą wypowiedź, którą już wcześniej trochę sprostował, ale teraz już dokładnie. Także nie chodziło o panią prezydent Pachciarz. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Ja mam prośbę co do tego sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu. No, są takie dwie komisje, które budżetem w sposób szczególnie intensywny się zajmują. To jest Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna. Zapoznawanie się ze szczegółowym sprawozdaniem z wykonania budżetu to jest dokument, który ma sporo stron. To jest jednak zadanie no, trudne. My zwykle w procedurze absolutoryjnej dostajemy, członkowie komisji rewizyjnej otrzymują pisemną wersję sprawozdania z wykonania budżetu za cały rok. To półroczne sprawozdanie myślę, że też, że tak powiem, nic by się nie stało, jeśli wydrukowano by je w egzemplarzach przynajmniej pisemnych dla dwóch przewodniczących komisji z taką opcją, że jeżeli ktoś z członków tej komisji też życzy sobie sprawozdanie pisemne, to może się po nie zgłosić. Ja nie należę do tych osób, które domagają się dostawania wszystkiego na piśmie, ale akurat w przypadku takich istotnych dokumentów sprawozdawczości budżetowej, no w Wydziale Budżetu nikt sobie nie wyobraża na przykład, żeby pracować na dokumentach elektronicznych. Tam wszyscy się posługują co jest zrozumiałe wydrukowanymi egzemplarzami sprawozdania, więc też radnym też tym, którzy są zainteresowani, to umożliwimy.
Dziękuję panie prezydencie. Czy jest taka możliwość, żeby dostarczyć wersję pisemną. Pan dyrektor dostarczy, tak? Dobrze. Panie radny, panie przewodniczący, pan dyrektor biura rady mówi, że to jest to do załatwienia i proszę się zwrócić do pana dyrektora, tak? Ponieważ z radnych nikt nie zgłasza się do głosu, zapisany na początku sesji jeszcze dowolny głos w wniosku jest pan Lerczak. Proszę bardzo zabrać głos. Proszę udostępnić głos panu Lerczakowi. Proszę włączyć mikrofon.
Halo, halo.
Jest już, działa mikrofon.
Witam serdecznie wszystkich tutaj państwa zgromadzonych, pana przewodniczącego, pana prezydenta, radnych i przede wszystkim szerokie rzesze poznaniaków, którzy są bardzo zainteresowani obradami. Na wstępie chcę powiedzieć, że strasznie przykro przemawiać do radnych, skoro nie ma nawet połowy stanu. Jest to ogromnie nam przykro mieszkańcom, którzy wydelegowali mnie dzisiaj, żebym kilka słów powiedział na ten temat, ale muszę się ograniczyć ze względów czasowych, już jest trochę późno, a moje siwe włosy państwo widzicie, takich staruszków, którzy tu przyjdą i zabiorą głos, jest niewielu. Mówiąc króciutko, chcę zabrać głos tylko na najbardziej istotne sprawy, a ponieważ od 25 lat próbuję budować społeczeństwo obywatelskie, działam aktualnie w 6 organizacjach pozarządowych, tych spraw jest naprawdę poważnych dużo. Ograniczę się do 4. Proszę państwa, budżet obywatelski. Świadomie obywatele chcieli, ja zrobiłem 5 wniosków jako Lerczak Lechosław, nie jako żadne stowarzyszenie, my poznaniacy czy Salamandra. I co mnie spotkało? Niezwykle istotna sprawa wałkowana od wielu, wielu lat. Makieta i mapa interaktywna miasta Poznania. Mieszkańcy przychodzą na debaty w sprawie miejscowych planów. Pokazuje im się, rzuca cyfry J2308, zgłoś się. Nikt nie wie, o co chodzi. Nie, jest to sprawa poważna. Wiem, że wybrał mi ten temat pan Pawlik, co prawda, ale byliście państwo na delegacjach w Niemczech chyba rok albo 2 lata temu. Ja napisałem ten wniosek jako osoba, powiedzmy, prywatna. I co w odpowiedzi dostałem. Mam podać lokalizację, koszty, technologie, środki techniczne do realizacji. Na chwileczkę, czego żądamy od zwykłego obywatela? Wiem, że taka mapa już jest, taka makieta jest już robiona od chyba 2 lat. Dlaczego Miejska Pracownia Urbanistyczna tego nie wie? Mało tego, zespół, który obradował w sprawie tych wniosków do budżetu obywatelskiego, składał się w MPU z jednej osoby. Pan Łukasz Oleński. Kompromitacja nadaje się do filmu Barei. Proszę państwa, następna sprawa. Spalarnia. Niezwykle istotna, zagrażająca, uwierzcie mi, który siedzi w sprawach ekologicznych od 30 lat, głównie w Polskim Klubie Ekologicznym. Wiem, w jaki sposób było procedowanie. Głównym autorem przy głosowaniu był pan Sternalski. Pamiętamy dokładnie, jak podniósł ręce za. Mało tego, pamiętamy artykuły w prasie. Panie Sternalski, a czy pan czytał umowę? Nie, ja ufałem panu Kruszyńskiemu.
Ja się nie chcę cieszyć, że 3 lata temu mówiłem, że my nie będziemy mieli 210 tysięcy ton do spalania śmieci. Dlaczego podpisaliśmy tak fatalną umowę? Ale gorsze zagrożenie jest inne. Proszę Państwa, dioksyny, furany będą produkowane przez ten typ spalarni, którą budujemy. Chyba Państwo czytaliście artykuł w Gazecie Wyborczej. Zabraknie śmieci do spalarni. Poznań prosi o pomoc. Poznaniowi za niedostarczenie śmieci do spalarni grożą potężne kary. Będziemy je płacić firmie Sita. Być może, że na końcu dowiemy się, że za śmieci będziemy płacić 4 razy tyle, ile na dziś. Po co nam to? Prosiłem od początku wybrania pana prezydenta Jaśkowiaka o zorganizowanie poważnej debaty z udziałem ekspertów, optymistów i pesymistów. Do dzisiaj do tego nie doszło. Byłem w Gdańsku, cudowna, najwyższa organizacja techniczna to zrobiła. Były argumenty za i przeciw, faktycznie są potężne zagrożenia. O czym mamy mówić? Dzisiaj wpadł mi, proszę Państwa, artykuł Relaks. Bardzo zachęcam do kupna. Co tam piszą w tej gazecie ogólnopolskiej? Boimy się, że powtórzy się sytuacja z Bielska Białej, gdzie w 2013 powstała spalarnia, a w tym roku okazało się, że normy na bardzo groźne dla zdrowia dioksyny i furany zostały przekroczone 3800 razy. Nie wiem, czy jest ktoś na sali tutaj związany z Bielskiem, ale prawdopodobnie tak. Liczymy na pana radnego, że ściągnie nam dokładne informacje na ten temat. 38-krotne przekroczenie. Co mówią mieszkańcy Rzeszowa? Ma być to tak zwana spalarnia lusztowa, którą mają u nich robić tak jak u nas, która produkuje mnóstwo szkodliwych i rakotwórczych związków, jakie stosowane są do produkcji gazów bojowych w czasie wojny. Dlaczego nie wzięto pod uwagę nowszych technologii i nie zaplanowano budowy spalarni plazmowej? Wiem, że nasza spalarnia jest budowana. Proszę Państwa, nie wiem, jak my wybrniemy z tego pata, ale na pewno jest konieczna renegocjacja warunków umowy. Ja się nie zgadzam na płacenie za błędy radnych, którzy za tym głosowali. Umowa jest, jak Państwo wiecie, przez prezydenta Grobelnego utajniona. Szkoda, że kontynuuje to działanie pan prezydent Jaśkowiak. Oczywiście są procesy sądowe. Tylko 2 obywateli Poznania się zwróciło o dostęp do informacji publicznej. Będzie to nagłaśniane w mediach ogólnopolskich. Nie zgadzamy się na to, że mamy zapłacić za spalarnię 2 miliardy, a nie możemy się dowiedzieć, jaka będzie technologia, za co mamy płacić, ile będzie śmieci do spalania. Co jest jeszcze bardziej groźne? Proszę Państwa, w ubiegłym roku wyszły decyzje Unii Europejskiej. Do czego dąży Unia Europejska? 0 odpadów, pełen recykling. W Niemczech już jest w tej chwili 50-60% sortowania. U nas słabo, ale musimy się z tymi unijnymi warunkami zgodzić. Co nas czeka? 100 tysięcy ton, a 210 tysięcy umowa. Za 110 będziemy płacić kary. Już tytułem taki drobnym, może troszeczkę się pośmiejemy. 5 lat temu zgłosiłem projekt, przywiozłem z Warszawy inny temat, legitymacja seniora od 65 lat. Jeżdżą biletami, jeżdżą za darmo. Podobno w tej chwili jest ten temat, nie wiem czy nie dzisiaj uchwalony, że od 65, pani Szczelecka też chyba rok temu na ten temat mówiła. Dlaczego tak długo? Ja już nie mówię o innych procedurach. Pan Szynkowski, Wersenk wie, park Rataje, kochani, 50 lat, przecież Stadion Szyca 30. Wszystkie decyzje, które wychodzą, niestety nie sprzyjają normalnemu życiu w Poznaniu. Ja już nie mówię o dworcu kolejowym. Dlatego zwróciliśmy się do prezydenta Jaśkowiaka, mamy pismo i nagroną rozmowę. Panie prezydencie, prosimy nie bać się debat publicznych z mieszkańcami. To my płacimy podatki, to my jesteśmy właścicielami miasta. Ponieważ jest tylko pan Stasica i pan prezydent Wiśniewski, bardzo proszę o przekazanie i potwierdzenie tych ustaleń, które deklarował przed wyborami. Mamy to na piśmie. Pełny współudział mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Ze względu na wykończone moje nerwy i temat. Chciałem po prostu dzisiaj zaznaczyć moją obecność, żebyście państwo poważnie podjęli te tematy, o których mówię. Ja już nie mówię o zagrożeniu ujęć wodnych, o których mówiliśmy pani Król na Komisji Ochrony Środowiska. Proszę państwa, w Krajkowie wykupują tereny ochronne wód dla Poznania. No musimy coś z tym zrobić. Zaprosiłem dwóch profesorów na spotkanie, ale nie wiem, jaki jest dalszy ciąg tej debaty. Bardzo panie przewodniczący dziękuję i państwu za wysłuchanie mimo tak licznego udziału. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo. Do dyskusji, do ogólnego głosu zapisał się jeszcze pan radny Marek Sternalski. Proszę bardzo.
Bardzo króciutko. Pan dokładnie wie, że ja jestem z Bielska-Białej, bo polemizujemy czasami na różnych forach Głosu Wielkopolskiego i innych mediów. Natomiast powiem panu w ten sposób, więcej wiedzy. W Bielsku Białej spalarnia, to jest spalarnia odpadów medycznych i innych rzeczy, które są odpadami chemicznymi. Niech pan porówna te dwie instalacje, a potem niech pan zabiera głos, bo się pan kompromituje. Dziękuję.
Nie. Dziękuję. Dobrze, ja myślę, że już w tej chwili wszystko zostało powiedziane, nie ma więcej chętnych. Zamykam 16. sesję Rady Miasta Poznania, życząc państwu miłego i przyjemnego popołudnia, niektórym wieczoru, a i również nocy. Żegnam, do widzenia.